To nie stopni, a dni. Tyle zostało do wyborów, dokładnie 30 dni, 23 godziny, 48 minut i 6 sekund. Tyle zostało do otwarcia lokali wyborczych, a tym samym nie jest to trudna matematyka do samej końca kampanii wyborczej, czyli do piątku 13 października do godziny 23:59. Zostało tych dni jeszcze mniej, bo 28, 29. Niedużo czasu, żeby przekonywać wyborców, niedużo czasu, żeby zdobyć nowe głosy, aczkolwiek cały czas politycy wierzą, że tak naprawdę decydujące chwile tej kampanii dopiero przed nami, że tak naprawdę każde słowo, każdy gest i każda informacja, każdy pomysł będzie się liczyć w ostatnim tygodniu kampanii, aczkolwiek już to, że zbliżają się wybory, można zaobserwować na ulicach polskich miast i wiosek, jadąc do państwa i rowerem, i pociągiem, i tramwajem, bo różnymi środkami do państwa gnałem spod Warszawy, żeby się stawić w studio przy Krakowskim Przedmieściu, to już tych plakatów, banerów widzę coraz więcej, czuć powoli, że gdzieś do urn wyborczych będzie nas się zapraszać. Dzisiaj Poranek Wnet pod znakiem rolnictwa. Wczoraj burzliwa debata w Europarlamencie o rolnictwie właśnie, chociaż w jednym konkretnym aspekcie, czyli zagrożeniu dla rolnictwa części krajów Unii Europejskiej ze strony importu produktów rolnych z Ukrainy, ale także w wystąpieniu Ursuli von der Leyen o tym, jak właściwie wygląda stan Unii Europejskiej, jakie są jej dokonania w ostatnim roku, co chciałaby zrobić. Wiele osób mówi, że pani szefowa komisji trochę nie rozumie sytuacji, w której się znalazła. Mówi o migracji ludzi i ptaków, a tymczasem wojna za miedzą i świat co nieco się komplikuje, a Unia Europejska dalej trochę w chmurach, no ale to może dobrze, że przynajmniej ktoś wśród polityków żyje tymi ogólnymi sprawami, a nie jakimiś przyziemnymi kłopotami jak inflacja, wojna czy zalew migrantów. Dzisiaj będziemy i o Unii, i o rolnictwie mówić o godzinie 8:12. Gościem Poranka Wnet będzie Marek Sawicki, PSL, Komitet Koalicyjny Trzecia Droga. Nawet zaraz potem o 8:35 Janusz Wojciechowski, komisarz w Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. To po godzinie 8, a wcześniej o 7:45 zobaczymy, co słychać u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech. O tym opowie Piotr Cywiński, bo niemiecka machina gospodarcza coraz silniej się dławi. Wczoraj pojawiły się dane ekonomiczne, które pokazują, wskazują, że Niemcy w tym roku taką dość wyraźną recesję zanotują, 0,4% spadku PKB rok do roku. Taki ma być bilans gospodarczy Berlina w roku 2023. Wcześniej oczywiście Odyseja Polska, czyli Krzysztof Skowroński, gdzieś przemieszczający się po województwie małopolskim, ze wschodu na zachód się przemieszczający, a na początek porozmawiamy z publicystką o polskiej scenie politycznej Joanną Miziołek, ale zanim to wszystko nastąpi, to my, mimo aury, wprawmy się jeszcze trochę w wakacyjny, ba, kalifornijski. Ach, to jest jednak najprzyjemniejsze w prowadzeniu audycji radiowej, że można puszczać dobrą muzykę. Godzina 7:18, a my od dobrej muzyki przechodzimy do dobrej rozmowy. Joanna Miziołek, tygodnik Wprost. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
No dobrze, u nas nie ma snów kalifornijskich, u nas są sny o zwycięstwie w wyborach. Do wyborów zostało 30 dni i kilkadziesiąt godzin. Kto jest właściwie po tej wstępnej kampanii, w tej kampanii, która już miesiąc do wyborów zostało, jest na prowadzeniu? To może powiedzieć, mamy wiatr w żaglach, idziemy po zwycięstwo.
No to chyba widać z tych trendów sondażowych, że to jest jednak Prawo i Sprawiedliwość. I mam takie wrażenie, że no teraz te nastroje rzeczywiście gdzieś tam w tej partii rządzącej są o wiele lepsze. No bo nie dość, że sondaże wskazują, że oni są, no jak byli cały czas na pierwszym miejscu, ale tak dosyć znacząco wyprzedzają, to jeszcze w dodatku ta Konfederacja, tak jak zresztą przewidywali, nie zyskuje aż tak dobrych wyników, jak kiedyś myśleliśmy, że może tak być. To znaczy, że Konfederacja może mieć 15%. Okazuje się, że jest zgodnie z ich przewidywaniami, że 10-11 to jest jakby maks Platformy, przepraszam, Konfederacji. A Konfederacja też wcześniej, mieliśmy takie wrażenie jeszcze przed wakacjami, że rzeczywiście zaczyna się rozpędzać mocno, że ten sufit nawet może sięgnąć ich gdzieś do 20%. Wtedy w PiS-ie mówili ci sztabowcy, że Konfederacja to jest jednak taka partia, która teraz zyskała ostatnio na tych happeningach, na tym piwie z Mentzenem, że jednak ci wyborcy na koniec dnia, biorąc karty wyborcze, będą myśleli poważniej, to znaczy, czy Konfederacja dla nich jest poważną alternatywą, poważną partią i czy ten program przełoży się dla nich na lepszą przyszłość po prostu. I trochę widać w tych wszystkich rzeczach ostatnio, zresztą Prawo i Sprawiedliwość też to tak punktuje, no, że trochę ten program się nie skleja, to znaczy, że ani ten bon zdrowotny zamiast składki zdrowotnej no nie zapewni ludziom opieki zdrowotnej, ani no, nie będzie za bardzo emerytur, więc w przyszłości ludzie też będą musieli sobie jakoś nie wiadomo jak radzić. No, te propozycje po prostu są trochę propozycjami takich, mam wrażenie, politycznych nastolatków i ludzie chyba to w końcu zauważyli, więc to jest jedna sprawa. No i trzecia sprawa, to jest to chyba ważące się, to znaczy to, czy trzecia droga wejdzie do Sejmu, czy nie. Jak rozumiem, za tym trzyma kciuki partia rządząca, bo wtedy nie będzie musiała zdobywać aż tak dużego wyniku, żeby po prostu w tych wyborach znacząco wygrać.
A Platforma trzyma kciuki za trzecią drogę, żeby przeskoczyła próg, czy raczej trzyma razem z PiS-em, żeby pod próg spadła?
I tutaj właśnie mam wątpliwości, o co chodzi samej Platformie Obywatelskiej, bo z jednej strony przecież to jest naturalny koalicjant dla Platformy i bez tej trzeciej drogi no nie ma możliwości uformowania rządu przez Platformę Obywatelską. A z drugiej strony przez ostatnie miesiące mieliśmy ewidentną próbę spychania pod próg wyborczy gdzieś pod wodę trzeciej drogi przez Platformę Obywatelską. Zresztą ten elektorat, który wcale nie jest taki silny, a w internecie nazywa się Silni Razem, który moim zdaniem no, jest bardzo radykalny, więc gdzieś gospodaruje tylko kilka procent Platformy Obywatelskiej. No, cały czas jakby swoimi działaniami, wpisami pokazywał, że jeżeli nie chcą iść z nami, to w takim razie niech w ogóle nie wchodzą do Sejmu. I jak rozumiem, to z jednej strony Platforma pewnie gdzieś tam w swojej całości by chciała, żeby weszli, ale nie wiem, czy ambicjonalnie sam Donald Tusk chciałby, żeby trzecia droga weszła, bo wtedy po wyborach będzie mógł powiedzieć, no i patrz Szymon, patrz Władek. Ja wam życzyłem dobrze, ja chciałem, żebyście razem z nami szli na listę, a tutaj się okazuje, że mnie nie posłuchaliście, więc macie za to karę. To znaczy mam takie czasem poczucie, że po prostu Donald Tusk chce być, jak to mówią na opozycji, królem podwóra opozycji, chciał rządzić nimi w ten sposób, nie posłuchali się, więc teraz dzieci dostaną za to karę.
Panie redaktor, to może faktycznie naszą rozmowę skupmy na Donaldzie Tusku, bo to miał być zawodnik, który miał no, samym swoim wejściem trochę rozwiązać te wybory, wrócić i dać Platformie zwycięstwo. Sam pamiętam takie rozmowy na OFF-ie, tak zwanym spotkaniu Platformy. Oni bardzo mocno i chyba realnie wierzyli, że to była taka realna emocja, że oni pod koniec lipca wyprzedzą w sondażach PiS i potem już sierpień, to będzie tylko umacnianie się na wrzesień, to będzie dobijanie partii rządzącej. Nic takiego nie miało miejsca. Efekt Donalda Tuska nie zadziałał, nie zagrał.
To znaczy, jak Donald Tusk wracał, to ja od razu usłyszałam od jednego z byłych jego doradców, który no, zazwyczaj miał taki trzeźwy osąd Donalda Tuska. To jeszcze było zanim on wrócił, on mówił, że no, są takie plotki z Brukseli, że on zamierza wrócić. I mówi, o ile to jest dobra informacja, dlatego że on tą platformę podniesie z tych, pamiętamy, 12-13%. Był taki sondaż, który wskazywał, kiedy Borys Budka był szefem Platformy Obywatelskiej. Znowu podniesie do takiego normalnego poziomu i rzeczywiście Donaldowi Tuskowi się to udało, bo gdzieś ta platforma tak średnio ma 27% w sondażach, to mówił, że ostatecznie on przewiduje taki scenariusz, że on przegra, bo jednak on jest dużym obciążeniem i bagażem dla platformy, no bo przecież ludzie pamiętają rządy Platformy, a Prawo i Sprawiedliwość będzie miało gotową kampanię. No i Prawo i Sprawiedliwość to robi, wyciąga te kolejne strzały, przypominając przede wszystkim wiek emerytalny, który mocno uderzył w Polaków. No ale Donald Tusk oczywiście jest mocnym zawodnikiem, to znaczy jak się go obserwuje gdzieś, chociażby na tych nagraniach czy wyjazdach, on ma taki naturalny kontakt z ludźmi. Dla niego nie ma problemu tam dać buziaka jakiejś starszej pani, właśnie rozwiesić plakat. Jest taki w kontaktach jeden na jeden, rzeczywiście bardzo prostolinijny, nie wywyższający się i to się zawsze bardzo ładnie układało. Natomiast ja mam takie wrażenie, że oprócz niego i tam tych paru gdzieś młodszych polityków Platformy, no trochę nie widać tej drużyny Platformy Obywatelskiej, że być może ci ludzie, nie wiem, no też trochę są przerażeni tymi jego rządami w partii, znaczy trochę się boją i gdzieś tam się za bardzo nie wybijają ponad szereg. Poza tym też ja usłyszałam takie sformułowania, że te listy, które on potworzył, no to niektórzy z nich po prostu są na tyle zawiedzeni, że im się nie chce robić tych kampanii, nie chce im się pracować. Nie wiem, jak to wygląda aż tak od dołu. Natomiast no, z jednej strony mocny zawodnik, z drugiej strony jednak właśnie mam wrażenie, że w tym swoim charakterze zbyt mocny i zbyt bardzo ostry dla tych swoich wszystkich ludzi, który miał koło siebie, chociażby jak wiemy, no Grzegorza Schetynę, który gdzieś tam spędził do Senatu, czy Cezarego Grabarczyka, który też jest mocno rozżalony, który w ogóle nie kandyduje, więc on sobie tą platformę oczyścił, rozliczył i tak naprawdę trochę został, mam wrażenie, wobec tych takich dawnych polityków sam w tej platformie rządzący. I to też nie jest dobra sytuacja, to znaczy tak jak na opozycji został sam rozdający karty, tak i tutaj chciał zostać sam rozdający karty. Dlatego uważam, że to trochę poszło nie w tym kierunku. Poza tym, o ile on rzeczywiście jest takim politykiem, który no, da się lubić, kiedy wychodzi, kiedy spotyka się z ludźmi, to jednak mam wrażenie, że za dużo, być może to jest kwestia tej polaryzacji, tego też, co robi Prawo i Sprawiedliwość, czyli tego całego uderzania w Donalda Tuska. No i że on też stał się takim politykiem, który dużo tego mocnego języka używa przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I ja czasem widzę, że zamiast tej polityki miłości, no wychodzi ta polityka rozliczeń, tych takich wszystkich rzeczy, które no nie są dosyć sympatyczne, a mam wrażenie, że po prostu ludzie trochę są tym wszystkim zmęczeni i ludzie chcą patrzeć w przyszłość i dostawać dobre propozycje. No pokazał 100 konkretów, tylko tutaj to jest kolejny błąd taki strategiczny, no bo pokazał 100 konkretów. Ja rozmawiałam z jednym też z jego byłych doradców, który powiedział, że kiedyś im mówili, to było na początku szkoły politycznej w KLD, pokazać konkretów możesz 7, dlatego była 6 Schetyny, 5 Kaczyńskiego, ludzie więcej, wyborca nie jest w stanie zapamiętać. I mam takie wrażenie, że na 4 tygodnie, 5 tygodni przed wyborami 100 konkretów gdzieś tam się rozmywa i do wyborcy po prostu nie trafi.
Pani redaktor, patrzę na aktualny, no jeden z najnowszych z wczoraj spot kampanijny Platformy. Tam pierwsze skrzypce gra nie Donald Tusk, tylko Rafał Trzaskowski. Do tego też się odniósł wczoraj na spotkaniu w Elblągu Jarosław Kaczyński, właśnie sugerując, że może dojść na ostatniej prostej kampanii takiej podmiany, że Rafał Trzaskowski wskoczy na jako pierwszoligowy, ciągnący Koalicję Obywatelską polityk w zastępstwo Donalda Tuska. To jest możliwe?
Ja słyszałam jeszcze przed tą konwencją, ale w to też nie uwierzyłam, że Rafał Trzaskowski zostanie ogłoszony kandydatem na premiera. No myślę, że raczej nie jest to możliwe. To znaczy, po pierwsze jest za późno. Tak jak na troszeczkę na te konkrety było za późno, tak na tą wymiankę jest za późno. To można było zrobić, nie wiem, 2 miesiące przed, gdzieś tam jeszcze w czerwcu. To znaczy, trzeba było do tego ludzi bardziej przygotować. Po drugie, no Rafał Trzaskowski myślę, że też nie będzie chciał być na koniec dnia, tuż przed wyborami, twarzą kampanii, którą prowadził jednak Donald Tusk. To znaczy Rafał Trzaskowski oczywiście pojawiał się w niej. Teraz jest większe zaangażowanie, bo rozumiem, Donald Tusk dał takie swoje jakby zarządzenie, że ma być twarzą tej kampanii. Natomiast to chyba nie będzie aż tak, że dojdzie do takiej podmianki. To są tylko bardziej chyba jednak strachy gdzieś tam Prawa i Sprawiedliwości, który by się tego obawiał, bo gdyby rzeczywiście tak się stało, to Platforma, gdyby wcześniej to przygotowała, moim zdaniem miałaby szansę na to, żeby wygrać te wybory.
Wszystko wskazuje, że tych wyborów nie wygra. Tak mówią przynajmniej sondaże. Oczywiście politycy mówią, najważniejsza, ostatnia prosta, ostatni tydzień, wtedy wiele się będzie decydować. Czasami od naszego rozumienia, że zdaniem polityków niemalże wszystko, no ale tak nie jest. Są bardzo twarde elektoraty, scementowane na tysiąc różnych sposobów, które się nie ruszą od swojej partii. Pewnie wygra wybory PiS. Co wówczas będzie z Donaldem Tuskiem? On się utrzyma jako lider opozycji, czy jeżeli przegra, to będzie też to jego koniec i jego ostateczna klęska w polskiej polityce.
Tam podobno plan jest taki, że Donald Tusk będzie grał na te przyspieszone wybory. Znaczy, on wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy uformuje rząd, jednak w tym rządzie się nie utrzyma i to trochę, no i po kilku miesiącach będą przyspieszone wybory, żeby on mógł znacząco wygrać.
Czyli na dwójskok idzie.
Tak, na dwójskok. I że jakby obliczył, że teraz nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, no, że te wybory nawet wygrane, no będą trudną koalicją, no bo byłyby trudną koalicją, umówmy się, to znaczy tworzenie rządu razem z Lewicą, trzecią drogą, no i tym trzecią drogą, czyli PSL-em i Hołownią, będzie dosyć skomplikowane, więc on chciałby wygrać bardziej zdecydowanie. Tylko ja nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość raz zdobytą władzę odda. Myślę, że to są trochę takie...
No w tej kadencji, która upłynęła, były takie plany. Słynny plan, trochę zabawny, że się sprowokuje osoba Kaczyńskiego, on coś powie i będzie przełom. Chyba naprawdę część polityków Platformy Opozycji w to wierzyła, a nic takiego nie miało miejsca w tej kadencji.
No właśnie, ile razy my słyszeliśmy te takie balony wypuszczane przez Platformę Obywatelską, odkąd Donald Tusk wrócił, że będą przyspieszone wybory. No i ich nie było. I myślę, że to już troszeczkę też PiS nauczyło się, że nie warto oddawać władzy po prostu. Więc myślę, że to raczej będzie scenariusz, w którym to Prawo i Sprawiedliwość będzie się trzymało. Jeżeli będzie tak, że rzeczywiście, bo jeszcze oczywiście są wybory, może się stać wszystko. Donald Tusk może wygrać, bo PiS na ostatecznej drodze do wyborów może popełnić jeszcze jakiś błąd, bo taka jest teraz gra o to, kto popełni najmniej błędów. Natomiast jeżeli zakładamy scenariusz, że rząd przegra, no to wtedy on ogłosi oczywiście, że to jest wina trzeciej drogi, która być może wtedy właśnie nie wejdzie do Sejmu, że to jest wina symetrystów, czyli dziennikarzy, którzy nie powiedzieli się po żadnej ze
stron. A jest plan, że powiesz, że to jest wina PiSu, że wybory były nieuczciwe, sfałszowane?
Oczywiście. I mam wrażenie, że to jest
uzna wynik wyborów, czy będzie je kontestował? Jak pani
myślę,
zarówno?
Że to już jest taki robienie podłoża do tego, no bo usłyszeliśmy dopiero co na jednej z konwencji, która odbyła się w sobotę, że Rafał Trzaskowski został prezydentem tak naprawdę, a nie Andrzej Duda. Czyli już podważamy wynik wyborów prezydenckich. Myślę, że tak, że będzie, oczywiście to będzie to wszystko, tylko ja uważam, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie rządzić pełną kadencję, to Donald Tusk nie wytrzyma tego ciśnienia przez 4 lata w opozycji, w tym Sejmie, który zdaje się był dla niego upiorną myślą jakąś, nie wytrzyma tego i po prostu odejdzie z tej polskiej polityki. To znaczy, to jest jedna sprawa, druga sprawa, elektorat tego nie wytrzyma. Nie wytrzyma trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości i uzna, że jeżeli jednak człowiek ich do tego, Donald Tusk, lider, nie doprowadził, no to też nie spełnił swojego zadania, nie wykonał zadania. I uważam, że jednak mimo wszystko on nie zostanie. Na początku będzie takie ogłoszenie, a później Platforma po prostu, jeżeli przegra wybory, to się rozpadnie.
O tym mówiła Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, godzina 7. ma minut 32, a my od polskiej polityki patrzonej, czy widzianej z perspektywy Warszawy, takich dużych rozgrywek, wielkich komitetów liderów partyjnych, przechodzimy do Odysei Polskiej.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Za chwilę naszym gościem będzie Krzysztof Skowroński, który jeździ po Małopolsce, po Podkarpaciu w ramach właśnie patrzenia, jak wyglądają wybory lokalnie.
Odyseja wyborcza. To prawda, że jeżdżę przyjechałem z Nowego Sącza do Rabki. Do Rabki ściągnęła mnie osoba Bogdana Pęka, bo z byłym posłem PSL-u, potem posłem LPR-u, potem europosłem, a na końcu politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem i porozmawiałem o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, ale tej rozmowy państwo wysłuchają być może jutro. To była rozmowa nie tylko o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, taki wielki projekt przygotowany przez grupę liberałów z Gdańska z Januszem Lewandowskim na czele, a zrealizowanym przez pana Kaczmarka, który kiedyś był politykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był ministrem przekształceń własnościowych. Wtedy 500 polskich przedsiębiorstw trafiło do 20 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a potem, co z tymi przedsiębiorstwami się stało, o tym opowie w przyszłych porankach Bogdan Pęka. Teraz wracamy do bardzo gościnnego Nowego Sącza. Jeśli Łukasz Jankowski wejdzie do naszego pokoju redakcyjnego, to tam przy komputerze, przy oknie po prawej stronie siedzi Kuba Węgrzyn i właśnie u jego rodziców spędziliśmy 2 dni w Nowym Sączu. To były bardzo sympatyczne, bardzo miłe, bardzo gościnni byli dla nas, więc to były bardzo, bardzo takie, no już powiedziałem, miłe i sympatyczne dni. Oczywiście w Nowym Sączu też rozmaite rozmowy, które państwo usłyszą już od przyszłego tygodnia. Z Andrzejem Szkaradkiem rozmawiałem. Andrzej Szkaradek to jest człowiek Solidarności. Najważniejszy moment w jego politycznej karierze w III Rzeczpospolitej to bycie posłem Akcji Wyborczej Sprawiedliwości, w którym w klubie parlamentarnym pilnował porządku. Ma ocenę sytuacji politycznej, jaką, tego się państwo dowiedzą. A teraz posłuchamy rozmowy z mamą Jakuba Węgrzyna.
Alina Węgrzyn, mieszkam w Nowym Sączu, jestem matką 10 dzieci. Przez wiele lat nauczałam języka polskiego, 27 lat dyrektorem szkoły, z tego przez 20 lat szkoły imienia świętego Jana.
Jak szkoła zmieniła się w ciągu ostatnich 8 lat? Czy pani to obserwuje?
Bardzo się zmieniła. To znaczy stała się szkołą bardziej nowoczesną, dobrze wyposażoną. Nauczyciele mają możliwości korzystania z programów świetnych. Możliwość internetowa pozwala im też na prowadzenie ciekawych lekcji. No i przede wszystkim zwrócono uwagę na wychowanie patriotyczne, na wychowanie w systemie wartości chrześcijańskich, na rozwój człowieka, dużo zajęć pozalekcyjnych, możliwość realizacji swoich zdolności, zainteresowań, także otwartość na rodziców. Na początku, kiedy powstał dziennik elektroniczny, byśmy się bardzo bali, że ten dziennik zamknie rodziców przed szkołą. Tymczasem okazało się odwrotnie. Rodzice mają większe możliwości dostępu do informacji o swoich dzieciach i większy kontakt ze szkołą.
Prawo i Sprawiedliwość i Dobra Zmiana zdążyła i zmieniła szkołę.
No i dzięki, tak.
Zmieniła szkołę, zrobiła kontrreformę, czyli powrót do szkoły, 8 klas, 4 lata liceum, to był dobry pomysł?
To był bardzo dobry pomysł, dlatego że gimnazja, raz, że programy nauczania z roku na rok były coraz gorsze podręczniki. Myślę także, że wybory niektórych absolwentów gimnazjów i potem wybory zawodowe czy nawet życiowe, były niedojrzałe, co nieodwracalnie wpłynęło na ich życie. Bo dziecko 17-letnie, które już ma, którego się kieruje w określonym zawodzie, w określonym kierunku, niekoniecznie on, kiedy skończy 20 lat, będzie miał takie same zainteresowania. I to bardzo ograniczyło.
Jak wprowadzono, to też prawa strona wprowadzała, bo wtedy rządziła WS, jak wprowadzono gimnazjum, pani była przeciwko?
Przeciwko, tak. Byłam przeciwko. Dlatego, że te 12-letnie dzieci wyrwane ze szkoły podstawowej, gdzie właśnie w ten czas potrzebują bardzo dużo opieki, żeby pomóc im przejść przez dojrzewanie i dobrze przygotować do liceum, właśnie były wyrwane z tej szkoły. Nie miały świadomości odpowiedzialności do końca za swoje wybory. A w gimnazjach już ukierunkowywano ich poprzez różne bloki tematyczne, żeby wybierały, czy chcą tam być bardziej przyroda, czy bardziej zająć się techniką, więc to bardzo ograniczało i też bardzo dużo problemów wychowawczych stwarzały te dzieci. Uczniowie gimnazjum najbardziej.
A 500 plus, czy zmieniło życie społeczne w Polsce, czy nie?
500 plus to był jeden z najlepszych pomysłów PiS-u.
Bo?
Bo pomógł rodzicom wychować i utrzymać dzieci i także pozwolił matkom iść do pracy. Obserwowałam z gabinetu w szkole i sekretariatu, jak rodzice po odprowadzeniu dzieci do szkoły, kobiety spotykały się pod bramą szkolną. No, rozmawiały tam godzinę, półtorej godziny. Niekoniecznie spieszyły się do domu. Kiedy dostały 500 plus rodziny, to w ciągu 2 miesięcy skończyło się stanie pod płotem. Wszystkie matki poszły do szkoły, do pracy. Wszystkie matki poszły do pracy.
Ale to mówi pani zupełnie coś innego.
Poszły też na studia licencjackie, no bo mogły sobie opłacić, prawda, ze swoich pieniędzy, bo miały już na utrzymanie dzieci. Także uczniowie zaczęli lepiej przychodzić do szkoły ubrani. Mieli drugie śniadanie, bo często rodzice nie mieli na to drugie śniadanie. Także ich ubranie się zmieniło. I to, co nas bardzo zdziwiło, to, że przestali kupować chińskie wyposażenie. Chińskie wyposażenie ucznia, czyli kredki, długopisy, zeszyty, tornistry, które niekoniecznie mają przyjemny zapach. Jak wszyscy uczniowie w klasie byli ubrani, większość w te chińskie ubrania plus to wyposażenie chińskie, to taki nietypowy dla Polaków zapach był w tych klasach. Więc to się skończyło wraz z tym 500 plus bardzo szybko, bardzo szybko. Rodzice zaczęli kupować polskie produkty i także polskie ubrania.
Ale to mówi pani zupełnie...
Mówię o szkole, o takiej sytuacji, co obserwowaliśmy w szkole. Także zaczęli jeździć na wycieczki. No to wcześniej było tak, że żeby zorganizować wycieczkę, trzeba było 2-3 klasy czasem, bo były klasy, gdzie 70% dzieci nie mogło pojechać na wycieczkę, bo nie pozwalała im na to sytuacja materialna rodziny. Zaczęły dzieci jeździć na wycieczki. Rodzice zabierali dzieci także na kilkudniowe wyjazdy nad morze. Obserwowaliśmy na początku roku szkolnego, kiedy rodzice nas prosili, żeby zrozumieć, że oni jadą taniej na wakacje, bo mogą sobie teraz pozwolić, więc jadą pod koniec sierpnia i jeszcze zahaczają tam 2-3 dni we wrześniu, żeby być nie 3 dni nad morzem, tylko cały tydzień.
A pani nie by żałowała, że...
Że nie dostałam 500 plus?
No, 10 dzieci to
nie,
było,
nie żałowałam. Uważam, że po prostu, no, może jestem tą silną kobietą, która sobie jakoś poradziła.
A jak sobie pani poradziła? To były i 80. i 90. lata, kiedy te dzieci były małe, najtrudniejsze lata z punktu widzenia takiego materialnego.
No tak, ale dużo z mężem pracowaliśmy. Dzieci też przyzwyczajaliśmy do tego, że trzeba sobie nawzajem pomagać i tłumaczyliśmy im, no może żyliśmy wartościami bardziej i te rzeczy takie przyziemne nie stanowiły dla nas takiej wagi wielkiej.
Ale dla dzieci mogłyby stanowić.
Dla dzieci tak, ale staraliśmy się im jakoś rekompensować to poprzez wyjazdy na kolonie, to nam się udawało, czy do rodziny na wakacje. Dużo pracowaliśmy z mężem. Nie zazdrościłam 500 plus. Uważam, że to naturalne jest, że państwo wspomaga rodzinę i właściwie dla państwa rodzina jest największą wartością i ludzie. Jak nie ma młodych ludzi, nie ma dzieci, no to państwo się kurczy coraz bardziej, aż w końcu go nie ma. Wcześniej nie inwestowano w rodzinę, wręcz lekceważono rodziny, prawda? Rodziny wielodzietne były uważane za rodziny z marginesu społecznego.
A pani była dyrektorem szkoły, dyrektor z marginesu społecznego.
No, nie uważałam tak.
Pani nie, a może naokoło?
Może no, może
w pokoju
tak.
Nauczycielskim plotkowano.
No na pewno, ale jakoś nikt nie miał odwagi mi tego nigdy powiedzieć. Znaczy czasem spotykały mnie jakieś przykrości ze strony kobiet, nigdy ze strony mężczyzn.
Jakiego typu?
No, takie złośliwe uwagi.
Obserwuje pani na pewno kampanię wyborczą i co pani o niej sądzi, o tym, co się teraz w polskiej polityce dzieje?
Znaczy niepokoi mnie to, że ludzie dorośli, starsi, posługują się wulgarnym językiem, że kłamią. To jest dla młodego człowieka bardzo negatywny przykład, bardzo negatywny obraz dorosłego człowieka. Myślę, że dorośli są odpowiedzialni bardzo za to, co mówią. Każdy jest człowiekiem odpowiedzialny, ale dorosły, dojrzały człowiek powinien ważyć nie tylko, że rani tymi słowami drugą osobę, ale także no, swoją postawą uczy młode pokolenie niewłaściwych rzeczy. To mnie bardzo...
Oficjalnie wulgaryzmy istnieją w polskim życiu politycznym.
No i to jest właśnie bardzo...
Jest pani optymistką?
Tak, no bezwzględnie. Gdybym nie była optymistką, to przede wszystkim nie mieliśmy takiej dużej rodziny. Nie da się bez optymizmu wychować takiej dużej rodziny. Trzeba mieć pewne założenia. Myśmy sobie założyli dwie rzeczy, żeby dzieci były wychowane po katolicku i żeby ukończyły studia. I uważaliśmy, że to im pozwoli wybierać. Mają podstawy. No już potem w dorosłym życiu wybiorą sami, prawda? Poza tym to też nie udałoby mi się pogodzić pracy, obowiązków matki, ale dla mnie rodzina jest największą wartością. Z obowiązkami w pracy, a bycie polonistą to było moje największe marzenie z młodości, więc nie udałoby mi się bez tego.
Która z lektur jest pani ulubioną?
Z lektur nad Niemnem.
Naprawdę? Te długie opisy?
No ale piękne.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za pyszne pierogi, za wspaniałe konfiturę, a przede wszystkim za wspaniałą atmosferę w domu, który pani razem z mężem tworzy.
Dziękuję bardzo.
To była rozmowa z Haliną Węgrzyn. W Rabce pada deszcz, a w Warszawie jest Łukasz Jankowski.
I deszczu nie ma, przynajmniej na razie. Delikatna taka mżawka, jak jechałem na rowerze, się pojawiała, ale to już za nami, chyba że w ciągu ostatnich 15 minut zaczęło padać, ale mam nadzieję, że nie. Więc nad Polską było i będzie słonecznie, a nad Berlinem chmury. Nie wiem, czy to zjawisko pogodowe, ale na pewno chmury ekonomiczne. Nawet Francuzi, którzy pod tym względem nie bardzo mają się czym pochwalić w ostatnich dekadach, siedzą, czy nawet z troską nad Berlinem, nad Niemcami się pochylają. Le Figaro pisze, że coś się popsuło w niemieckiej maszynie gospodarczej. Nie wiem, czy to jest szczery smutek, czy nieszczery, no ale Berlin ma kłopoty w tym roku. Recesja spodziewana blisko 0,5 punkta procentowego PKB, to już taka wyraźna recesja niemieckiemu życiu gospodarczemu i politycznemu przepatruje się Piotr Cywiński, dziennikarz, kiedyś korespondent przy Bundestagu, teraz publicysta tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
No, witam serdecznie. Mówią, że prawo do snu należy do podstawowych praw człowieka. My jesteśmy dowodem na to, że nas to prawo nie obowiązuje i co najgorsze, konfitur też nie mamy.
Też. No. Ale możemy zawsze pomyśleć, popatrzeć na Berlin i wtedy może będzie nam ciut lepiej. Co się stało z niemiecką machiną gospodarczą?
No, może na wstępie, czy nam będzie ciut lepiej. Ja myślę, że no nie mamy powodów do odczuwania Schadenfreude, choćby z tego względu, że no jesteśmy ściśle powiązani z niemiecką gospodarką, ale z kolei mamy powód do optymizmu, ponieważ rząd umiejętnie bardzo przesterowuje, żeby no, ta nasza gospodarka nie była uzależniona całkowicie czy w dużej mierze od Niemiec. I powód jest prosty. Otóż Niemcy popełnili naprawdę w ostatnich latach, i to nie tylko tam rok, dwa czy trzy temu, ale powiedzmy w całej dekadzie, albo nawet no, przynajmniej w półtora, wiele błędów. Pierwszym błędem, takim podstawowym, to był odwrót od atomu. Ja pamiętam, sygnalizowany był jeszcze wtedy, gdy ministrem ochrony środowiska była, uwaga, kanclerz Merkel w gabinecie Kohla. No to zostało zamienione w czyn i spowodowało rzeczywiście no, poważne turbulencje, o czym zaraz powiem dokładniej. No, podejmowane były również bardzo błędne decyzje strategiczne, na przykład Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, więc ta próba zmonopolizowania rynku w całej Europie poprzez Niemcy, co jak wiemy skutkowało wojną na Ukrainie w sposób pośredni. No i z kolei te wszystkie problemy energetyczne, które się pojawiły, ponieważ Niemcy zlikwidowali u siebie elektrownie atomowe i dzisiaj, o ironię losu, kupują z elektrowni atomowych francuskich tęże energię. Ale wzrost kosztów właśnie za surowce energetyczne spowodował wzrost kosztów produkcji, no a co za tym idzie, spadek produkcji przemysłowej i konsumpcji. No i co warto przy tej okazji zaznaczyć? No w Niemczech, tak rzekomo dbających o środowisko naturalne, 1/3 dzisiaj produkcji energii pochodzi z węgla, w tym 1/5 z węgla brunatnego. No Niemcy się po prostu zakiwali, liczyli, że dzięki tej gazowej pępowinie z Rosją staną się monopolistą w dostarczaniu tego surowca na cały nasz kontynent. No i tu się przeliczyli. Przeliczyli się także w tym, że postawili na wymianę handlową z Chinami. No mieliśmy podróże kolejnych kanclerzy, Kohla, Schrödera, Merkel. No, latały pełne samoloty niemieckich przedsiębiorców do Pekinu. Były zawierane lukratywne kontrakty. W ostatnich latach ta wymiana handlowa wynosiła, uwaga, aż 300 miliardów euro między państwem środka a Republiką Federalną. No i pojawiły się schody. Te schody pojawiały się już de facto nieco wcześniej, tylko Niemcy no, okazali się jakby źle przewidujący czy prognozujący własne prognozy rozwojowe. Ja pamiętam, jak sprzedali Chińczykom Transrapid. To jest taka szybka kolej magnetyczna. To było tuż po roku 2000. No u siebie mieli zaledwie kilkusetmetrowy odcinek doświadczalny. Pekin obiecywał im, że Siemens wybuduje całą sieć w kraju środka. No ale tuż po zbudowaniu takiego pierwszego 30-kilometrowego odcinka Transrapidu do lotniska w Szanghaju, Chińczycy po prostu zatrudnili własnych inżynierów, ulepszyli niemieckie projekty i podziękowali Niemcom za ich pomoc w tej dziedzinie. Dodam tylko, mało kto wie, ten pociąg magnetyczny może osiągać maksymalną prędkość ponad 500 km na godzinę, a w takiej normalnej eksploatacji osiąga 430 km na godzinę. No nawiasem mówiąc, ta rozbudowa sieci magnetycznej kuleje również w Chinach, ponieważ ludność obawia się silnego promieniowania magnetycznego i zresztą słusznie potwierdzają to badania naukowe. No i teraz kolejny problem to te trudności, z jakimi boryka się obecnie przemysł samochodowy, który jest jednym z filarów niemieckiej gospodarki. I tu znów Chińczycy początkowo kupowali niemieckie auta na potęgę, ale no i w tym przypadku posadzili swoich inżynierów i dziś, mało kto wie, wyprzedzili Niemców także w tej dziedzinie
i
gospodarki.
To dość wyraźnie, zresztą chyba nie bez kozery nagle się w Unii Europejskiej pojawiają głosy, oczywiście nie niemieckie, tylko unijnych urzędników w Brukseli, w Komisji Europejskiej, że trzeba coś z tym zrobić, bo te chińskie samochody niby elektryczne, ale jednak są nieekologiczne.
No ale tu też jeszcze się kłania inna historia, bo sytuacja jest taka, jaka jest, a więc Chińczycy wyprzedzili Niemców. W którą stronę się to rozwinie? Obawiam się, może nie tyle obawiam się, ile przewiduję, że no, Chińczycy nie będą zasypiali gruszek w popiele i że również i w tej dziedzinie wyprzedzą Niemcy, ponieważ jedną z bolączek Niemiec jest to, że mają znakomitą bazę naukową. Temu nie należy zaprzeczać, ale no, inwestycje innowacyjność w gospodarce, przepraszam za kolokwializm, leży i kwiczy. To unowocześnianie produkcji jest ociężałe. Do tego dochodzi niemiecka rozbudowana biurokracja. No, ja dam tylko dwa przykłady. Na przykład rozbudowę światłowodów w sieci światłowodowej czy systemu MP3, który de facto opracowano w Niemczech, ale wdrożyły go i zarobiły na tym przede wszystkim krocie kraje azjatyckie. Co istotne i co mało kto w naszym kraju wie i zdaje sobie z tego sprawę. Na przykład w komputeryzacji my Polacy wyprzedzamy Niemców o kilka długości. Właśnie choćby w rozbudowie tej wspomnianej przeze mnie sieci światłowodowej, czy dla przykładu, no w Niemczech to w ogóle jeszcze nie istnieje, czy w elektronicznej choćby obsłudze pacjentów, jak wiemy u nas nie dostaje się recept do ręki, tylko na telefon numer chory odbiera sobie w aptece lekarstwa. A w Niemczech trzeba wciąż biegać do aptek z drukowanymi receptami. To jest jeden z wielu przykładów. No i kolejnym, myślę ostatnim ważnym punktem tego wyhamowania rozwoju gospodarczego Niemiec jest też demokracja. No w Niemczech rodzi się bardzo mało dzieci. Brak rąk do
demografia.
Pracy. Stąd wynikała ta niemiecka Willkommenspolitik, która jak wiemy, no zakończyła się tragicznie w całej Europie. No tragicznym tsunami, z którym się borykają wszystkie kraje. No i Niemcy szczególnie też muszą coś z tym zrobić. W Niemczech pojawiają się już naprawdę bardzo silne antyukraińskie nastroje, niezależnie od tego, co rząd deklaruje. Oczywiście Niemcy liczą na wznowienie tej współpracy z Rosją, na odblokowanie tego korka, przepraszam, w Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli że znów wróci wszystko na dawne tory i że poradzą sobie. No, to jest tylko taka życzeniowa strategia, ponieważ sytuacja wygląda jak wygląda. No i teraz przejdźmy jeszcze do dość istotnej sprawy, myślę, do węgla. No, Niemcy powstrzymali działanie swoich elektrowni węglowych, ale musieli i w tym, pod tym względem zrezygnować ze strategii, zmienić swój kurs o 180 stopni. No i mamy taki przykład. W Nadrenii Północnej Westfalii, gdzieś tam pod Luksemburgiem, na początku tego roku zlikwidowano jedną z wsi, która liczyła 1500 mieszkańców. No, mieszkańcy protestowali. Przyjechała nawet Greta Thunberg, pamiętacie z pewnością państwo, no, działaczka z krajów skandynawskich, słynna na cały świat. No i co się okazało? No, została po prostu wyniesiona przez policję. Tam była tak brutalna akcja, że takie brutalne starcia, że do szpitali trafiło wiele osób. I rzeczywiście ta kopalnia powstaje. Wcześniej, o czym mało kto w naszym kraju wie, no ten problem dotknął Serbo-Łużyczan tuż za naszą zachodnią granicą. Dla wydobycia węgla brunatnego i stworzenia nowych kopalni odkrywkowych zlikwidowano ponad 120 wsi. Z tego trzeba sobie zdać sprawę, co to był za rozmiar. Tam właśnie zamieszkiwała te tereny słowiańska mniejszość. No, przenoszono wszystko, nawet cmentarze. No. I cóż, no, Niemcy szukają dzisiaj sposobów zasilania kraju surowce energetyczne. Na przykład w Iraku, dokąd poleciał kanclerz Olaf Scholz, aby dogadać dostawy do pierwszego niemieckiego gazoportu, który wybudowali w Wilhelmshaven. No, krótko mówiąc, Niemcy stali się ofiarą własnej nietrafionej strategii, no co zapewne potrwa jeszcze kilka lat, zanim wydobędą się z tego obecnego kryzysu.
To panie redaktorze, na koniec kwestia polityczna. Zrobił karierę, niektórzy mówią, czy to była kariera prawdziwa, czy prześmiewcza, ale spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym Jarosław Kaczyński ma rozmawiać z ambasadorem albo z pracownikiem ambasady niemieckiej, mówiąc, że nie będzie się w Polsce ustalać emerytur pod dyktando Berlina. Niemcy są bardzo mocno wprzęgnięte w polską kampanię wyborczą, a jak polska kampania wyborcza wygląda w Niemczech? Co Berlin myśli o naszych wyborach?
Ach, no właśnie, tutaj dotknął pan problemu, o którym możemy rozmawiać jeszcze przez najbliższe dwie godziny. Tak, ten spot jest bardzo głośny za Odrą. No, komentatorzy twierdzą, że to jest wykpienie z kanclerza, że niedopuszczalne i tak dalej. No wiadomo, komentatorzy mogą sobie mówić, co chcą. Rząd zajmuje takie stanowisko, no powiedziałbym z dystansem, że o, my jesteśmy krajami partnerskimi, więc oni tu nie będą się wtrącali w nasze wewnętrzne sprawy. No to oczywiście jest machiawelizm. Sam Machiavelli mógłby uczyć się, że tak powiem, propagandy od Niemiec. No bo przecież wiadomo, że to nasze partnerstwo de facto zupełnie nie istniało. Ja przypomnę, że to był po prostu blichtr. A jeśli chodzi o wyszydzanie kanclerza, co Niemcy nam zarzucają w tym spocie, no to przypomnijmy sobie przyprawianie kartofla zamiast głowy prezydentowi świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. No mieliśmy taki rzeczywiście blichtr, mieliśmy kopanie piłki w Gelsenkirchen z premierem Millerem czy ze Schröderem, mieliśmy bale polskim w Berlinie z udziałem Kwaśniewskiego, spacerki, obiady u Włocha i tak dalej, ale to wszystko było na pokaz, ponieważ w rzeczywistości Niemcy realizowali swoją strategię gospodarczą, w której traktowali nas jako rezerwuar taniej siły roboczej. No i rynek zbytu prawie 40-milionowy. I teraz mamy takie odwrócenie pojęć, bo na przykład, no jeśli Tusk mówi o zakończeniu zimnej wojny z Niemcami, to nie jest zimna wojna, którą my prowadzimy z Niemcami. My się domagamy rzeczywiście partnerskiego traktowania, natomiast Niemcy przyzwyczaili się, że traktują nas, przepraszam bardzo, jak jakąś swoją nieformalną 17. Republikę. No, to Niemcy prowadzą z nami zimną wojnę i jeśli pan Tusk mówi o tym, że zakończy, to z pewnością myśli o wywieszeniu białej flagi na naszej zachodniej granicy, bo jak powiedziałem, to nie Polska prowadzi tę wojnę z Niemcami. Niemcy otwarcie wtrącają się w wewnętrzne sprawy naszego kraju, co widać, liderowi opozycji nie przeszkadza. Są przecież finansowane, co jest tajemnicą Poliszynela, najróżniejsze imprezy przez niemieckie instytucje, które organizuje w Polsce opozycja. Myśmy mieli już koszmarną prasę i koszmarny atak, powiedziałbym, Niemiec z chwilą pierwszego zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku. Po wówczas roku 2007 z chwilą nastania premiera Turska, to oczywiście ustało, ale to rezultowało dla Polski samymi niekorzystnymi decyzjami. Spójrzmy choćby na kwestię Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Czy na przykład na postulat, który no nieśmiało zgłosił premier Tusk, mianowicie głębszego zakopania w ogóle tego gazociągu, ponieważ uniemożliwiał dostęp statkom o większej wyporności do Świnoujskiego portu. Przyjechał porozmawiać na ten temat w Berlinie z kanclerz Merkel i wyjechał z kwitkiem. Niemcy po prostu robili to, co chcieli. I dzisiaj przeżywają po prostu szok, że oto ten kraj, także taki posłuszny w polityce wewnętrznej i zagranicznej, nagle zaczął przemawiać własnym głosem. I przemawiają, bojąc się oczywiście i próbując zablokować wszystko to, co stanowi dla nich konkurencję. A więc rozbudowę gazoportu w Świnoujściu, budowę portu kontenerowego w Świnoujściu, regulację Odry, żeby uczynić z niej rzekę spławną dla żeglugi towarowej, czy wreszcie centralny port komunikacyjny, który to wiadomo przejmie rolę, jaką pełnią dzisiaj porty lotnicze, na przykład we Frankfurcie nad Menem. Każdy, kto będzie chciał przyjechać do Europy robić interesy, to przyjedzie do samego środka, więc do centralnego portu komunikacyjnego. Jeśli więc nasza opozycja zapowiada, że zrezygnujemy z CPK, zrezygnujemy z tego, z tamtego i z owego, to oznacza powrót do tej takiej, do tego takiego posłuszeństwa, do takiej bezwoli wobec naszego sąsiada, który to naszym sąsiadem pozostanie. Zacząłem od tego, że no, nastąpiło takie umiejętne przesterowanie polskiej gospodarki i chwalić Boga, bo unikniemy tego, że jeśli Niemcy dostaną panu Kataru, to my przeżyjemy koklusz. Jak widać, sytuacja u nas gospodarcza jest znakomita. Rozwijamy się naprawdę najlepiej pośród krajów wspólnoty, podczas gdy Niemcy jako jedyni, tak jak pan redaktor na początku wspomniał, no odnotują w tym roku, i to jest ocena Komisji Europejskiej, to trzeba podkreślić, a nie jakichś naszych specjalistów, odnotują w tym roku spadek PKB, czyli produkcji krajowej brutto, o 0,4%. To mówi samo za siebie. I jeszcze to zapewne potrwa, ponieważ proces wywikłania się gospodarki z tego kryzysu, który ogarnął Niemcy, to nie jest kwestia, że można załatwić to, jak mówią Niemcy, von heute auf morgen, czyli z dnia na dzień. To rzeczywiście potrwa.
O tym mówił Piotr Cywiński, dziennikarz, publicysta tygodnika Sieci. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:01, czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry, 8:02, w tym wydaniu wiadomości. Donald Tusk może nie uznać wyników wyborów w przypadku przegranej. Dziesiątki milionów sztuk pocisków z Korei Północnej może trafić do Rosji oraz wzrasta liczba ofiar powodzi w Libii. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Donald Tusk nie uzna wyników wyborów, jeśli wygra PiS, mówiła w poranku wnet redaktor tygodnika Wprost Joanna Miziołek.
Już jest taki robienie podłoża do tego, no bo usłyszeliśmy dopiero co na jednej z konwencji, która odbyła się w sobotę, że Rafał Trzaskowski został prezydentem tak naprawdę, a nie Andrzej Duda. Czyli już podważamy wynik wyborów prezydenckich. Myślę, że tak, że będzie, oczywiście to będzie to wszystko, tylko ja uważam, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie rządzić pełną kadencję, to Donald Tusk nie wytrzyma tego ciśnienia. Po prostu odejdzie z tej polskiej polityki.
Mówiła redaktor tygodnika Wprost Joanna Miziołek. Cała rozmowa na wnet.fm. Kilkanaście osób poszkodowanych, 3, w tym 2 dzieci w stanie ciężkim po zderzeniu autobusu z ciężarówką w miejscowości Konotop, podaje PAP. Na miejscu wypadku pierwsi byli polscy, amerykańscy i czescy żołnierze wyjeżdżający z poligonu. Udzielili pierwszej pomocy, pomogli wyjść z autobusu, wyciągnąć osoby, które same nie były w stanie go opuścić, mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Do wypadku doszło wczoraj po godzinie 16 na drodze wojewódzkiej numer 175 w Konotopie w powiecie drawskim. W wypadku poszkodowanych zostało 18 osób i ze względu na tak dużą ich liczbę zdarzenie to zakwalifikowano jako masowe, a w koordynację służb zaangażowały się władze wojewódzkie. Wybór między bezpieczeństwem i tymi, którzy go nie chcą. Tego będą dotyczyć nadchodzące wybory, mówił wczoraj w Elbląglu wicepremier Jarosław Kaczyński.
Mamy tutaj dwie sytuacje. Wybór między bezpieczeństwem, i to szeroko rozumianym, a tymi, którzy tego bezpieczeństwa nie chcą zapewnić, bo oni po prostu mają, można powiedzieć, dysponentów poza Polską. Jeżeli ktoś dotąd w to nie wierzył i mówił, że to jest nasza propaganda, no to jeżeli choćby oglądał ten ostatni odcinek wczorajszy filmu Reset, tego cyklu filmów, no to mógł zobaczyć, że nawet sprawa emerytur była uzgadniana z panią Merkel.
Jarosław Kaczyński mówił też, że referendum jest najwyższą formą demokracji bezpośredniej i podkreślał istotę tej formy wyrażania opinii przez obywateli. Japońska minister spraw zagranicznych Yoko Kamikawa ostrzegła przed pogwałceniem rezolucji ONZ dotyczących handlu bronią z Północną Koreą. Minister powiedziała, że Japonia z niepokojem obserwuje rozmowy przywódców Północnej Korei i Rosji, Kim Jong-una i Władimira Putina, gdyż mogą one prowadzić do pogwałcenia wydanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zakazu handlu z Północną Koreą. Kim Jong-un i Władimir Putin spotkali się na Dalekim Wschodzie Rosji. Według niepotwierdzonych informacji rozmowy dotyczyły sprzedaży północno-koreańskiej amunicji do Rosji. Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć sankcje na Koreę Północną, jeśli Pjongjang przekaże Rosji broń, oświadczył rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Podkreślił, że już samo to spotkanie świadczy o tym, jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę. Wojskom rosyjskim szczególnie brakuje amunicji artyleryjskiej. Pjongjang prawdopodobnie posiada dziesiątki milionów sztuk pocisków wyprodukowanych na bazie sowieckiej technologii. Gdyby Korea przekazała Rosji część tego arsenału, Moskwa otrzymałaby duże wsparcie w inwazji. Liczba ofiar po katastrofalnej powodzi w libijskim mieście Derna może sięgnąć 20 tysięcy, podały lokalne władze. Deszcz, który przeszedł przez kilka miast w północno-wschodniej Libii, jest wynikiem bardzo silnego układu niskiego ciśnienia, który w zeszłym tygodniu sprowadził do Grecji katastrofalną powódź i przedostał się na Morze Śródziemne, po czym przekształcił w cyklon. W wyniku burzy doszło do przerwania dwóch tam znajdujących się na przedmieściach Derny na rzece Wadi Derna, co doprowadziło do powstania ogromnych lawin błotnych, które zniszczyły mosty i porwały ludzi. Derna, położona około 300 km na wschód od Bengazji, znajduje się pod kontrolą libijskiego wataszki Khalify Haftara i jego libijskiej armii narodowej, która jest w konflikcie z rządem jedności narodowej mającym siedzibę w stolicy Trypolisie.
Wiadomości w net. Prognoza pogody.
Dziś na południu i południowym wschodzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy grad. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, nad morzem chłodniej od 16 do 19.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Fernando Santos nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Wczoraj za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt Fernando Santosa, który obowiązywał od końcówki stycznia tego roku. W tym czasie reprezentacja Polski pod wodzą portugalskiego szkoleniowca rozegrała 6 meczów, 3 przegrała, w tym wszystkie wyjazdowe. No, szczególnie bolały polskich kibiców porażki z Mołdawią i ostatnio z Albanią. Chodzi o styl, chodzi o brak zrozumienia pomiędzy poszczególnymi piłkarzami. No i też wypomina się Fernando Santosowi to, że nie powołał żadnego z debiutantów. Żaden piłkarz nie wyszedł, tak kolokwialnie mówiąc, spod jego ręki. Powoływał starych piłkarzy, szczególnie ostatnie zaciągi, a więc powrót do kadry Krychowiaka czy też Grosickiego. To rzeczy, które rzeczywiście wpłynęły. Plus oczywiście cała atmosfera w kadrze. Fernando Santos zatem odchodzi za porozumieniem stron, jak wynika z komunikatu Polskiego Związku Piłkarzy Nożnej. 20 września, kiedy zbierze się zarząd PZPN-u, najprawdopodobniej poznamy nowego szkoleniowca piłkarskiej reprezentacji Polski. Dominują teraz dwa nazwiska. Michał Probierz, który pracował w Jagiellonii za czasów, kiedy prezesem był Cezary Kulesza, i ta rzeczywiście współpraca wyglądała bardzo dobrze. Dwukrotnie zdobyte wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski. Michał Probierz ma rzeczywiście dobrą komunikację z Cezarym Kuleszą. Drugą kandydaturą jest Marek Papszun, a więc twórca ostatnich wielkich sukcesów Rakowa Częstochowa. 2 razy wicemistrzostwo Polski, wreszcie mistrzostwo naszego kraju. 2-krotnie Puchar Polski, finał w 3. podejściu. I Marek Papszun rzeczywiście jest, ma wśród zwolenników wielu, wielu ekspertów, kibiców, bo wydaje się, że naturalnym jest, iż człowiek z taką charyzmą, z takimi sukcesami powinien objąć reprezentację. Jedno jest pewne, nie będzie selekcjonerem nikt z zagranicy. I wczoraj bardzo ciekawa sytuacja, bowiem Fabio Cannavaro udzielił bardzo długiego wywiadu La Gazzetta dello Sport ze względu na swoje 50. urodziny. Był zaproszony i tam powiedział, że największym błędem, jaki popełnił, było odrzucenie propozycji przejęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski, kiedy dostał w styczniu taką propozycję, a więc już wiemy, że było to po tym, kiedy został zwolniony Czesław Michniewicz. Ale to już jest temat zamknięty, melodia kompletnie przeszłości. Teraz albo Marek Papszun, może Michał Probierz. Jeszcze dwa nazwiska się pojawiają. To jest Jan Urban, no i Maciej Skorża, który bardzo dobrze trenuje, pracuje obecnie z reprezentacją, z jednym z klubów Japonii. Dziś o godzinie 18 Polska-Słowenia. To jest półfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Gramy w Rzymie. Reprezentacja Polski przenosi się zatem z Bari do stolicy Italii i tam zagra ze Słowenią. Ze Słowenią, z którą na Mistrzostwach Europy ostatnio przegrywaliśmy 2 razy z rzędu. Nasi siatkarze, Kamil Semeniuk na przykład, podkreślają, że Słowenia to jest bardzo dobry zespół. Ci zawodnicy nie mają słabych punktów. Tak jak Serbowie byli gorsi na przyjęciu, tak Słoweńcy w każdym elemencie siatkarskiego wtajemniczenia są po prostu świetni. świetni. Czeka nas bardzo trudne spotkanie. Przypomnijmy, że do tej pory na Mistrzostwach Europy wygraliśmy 7 meczów i tylko straciliśmy 3 do tej pory sety, ale ze Słowenią ten mecz może być bardzo wyrównany. W drugim półfinale Włosi, gospodarze turnieju, zmierzą się z Francją. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
W najnowszym Kurierze Wnet. A czym mieli strzelać? Artykuł Adama Gniewieckiego. Wrzesień 1939 roku w przeżyciach 8-latka. Tekst Zygmunta Zielińskiego. Zielone ludziki Europy. Artykuł Andrzeja Jarczewskiego i wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Trzy W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Słuchaj Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest 14 września, do wyborów zostało 30 dni i 23 godziny. Kampania na ostatniej prostej, to nam trzeba będzie porozmawiać z jednym z kandydatów. Czas na gościa poranka Wnet.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A naszym gościem Marek Sawicki, lider listy trzeciej drogi w okręgu 18, czyli Ostrołęka, Siedlce i szereg innych powiatów. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczęliśmy od plakatów, bo dostałem informację z pierwszej ręki, że jak się tylko wyjeżdża na wschód od Warszawy i wjeżdża się w okręg 18, to wszędzie wiszą banery i plakaty Marka Sawickiego. Jak to się dzieje?
Owszem, wiszą banery, billboardy przede wszystkim zaczynają się wieszać, natomiast nie ma plakatów, bo plakatów jeszcze nie robimy. Być może w ostatniej fazie, na ostatni tydzień pojawią się również plakaty.
Nie,
ale... Tak to się dzieje, że żeby dotrzeć do wyborców, to oczywiście trzeba robić kampanię, trzeba również robić to reklamę wizerunkową, ale do plakatów Prawa i Sprawiedliwości jeszcze mi daleko i z pewnością nie wyrównam poziomu ilości banerów wieszanych.
Billboardów. Muszę powiedzieć szczerze, że taki ze mnie dziennikarz polityczny, że nie wiem, czym się różni billboard od baneru, no ale to już może zostało.
No banery są to te mniejsze, wieszane na ogół na płotach gdzieś w miejscach ustronnych.
A billboardy te duże?
Czy... Te duże już na tablicach ogłoszeniowych.
A ile taki billboard kosztuje? Skąd pan ma tyle pieniędzy znowu, żeby tyle billboardów powiesić?
No zapraszam na stronę internetową do wpłat. One są wszystkie jawne, więc to są darczyńcy, którzy wpłacają na kampanię wyborczą. Ja również sam wpłaciłem, bo przecież normalną rzeczą jest, że mogę wpłacić na swoją kampanię i z tych pieniędzy korzystamy.
Bo czasami się patrzy, są tacy posłowie, był naszym gościem poseł Wicher, albo wiadnie Wicher, który jest z Nowosądecczyzny. Lat temu 4 okleił niemalże chyba całą Sądecczyznę, jak się jechało na forum ekonomiczne wtedy w Krynicy, to wszędzie pan poseł wisiał, miał dalsze miejsce, ale się dostał, czyli te banery działają.
Panie redaktorze, ostatni na liście spisu w moim okręgu wyborczym jeszcze nie było kampanii wyborczej co najmniej od 2 miesięcy. Już w każdej gminie, niemal w każdej miejscowości jego baner wisi.
A i to działa, że pan ma tyle billboardów? On ma, no nie wiem, jak pan, jak wiesz, znaczy, że działa, ale to ciekawe w sumie. Ludzie widzą
to. Nie wiem, panie redaktorze, no on też kandydując z ostatniego miejsca w tamtej kadencji dostał się do Sejmu.
Więc... Czyli działa. Czyli ludzie jadą, patrzą, o, Marek Sawicki może zagłosuje.
No to jest taka forma zabiegania, bo nie da się dzisiaj zrobić w każdej miejscowości spotkania, tak jak robiliśmy to w latach 90. czy w pierwszej dekadzie lat 2000. W tej chwili raczej spotkania mają charakter okazjonalny przy różnego rodzaju festynach, dożynkach, organizowanych także imprezach przez samorządy. Tam można spotkać się z ludźmi, tam można porozmawiać. Natomiast takich otwartych spotkań bezpośrednich aż tak dużo nie ma.
A dlaczego? Czyli ja czasami w naszych rozmowach z Lubością przypominam, ileż to kadencji pan jest w Sejmie, od drugiej kadencji nieustająco. Parę kampanii pan przeżył, coś się zmieniło, ta kampania jest jakaś wyjątkowa. Jakie są refleksje weterana?
Każda kampania jest inna, o ile jeszcze 25 lat temu nie funkcjonował internet i na spotkania przychodziło po 10, po 15 osób. I robiło się tych spotkań 4-5 dziennie w małych salkach strażackich, w remizach i jeździło od wsi do wsi. To tyle dzisiaj te funkcje zaczyna wypełniać internet, media społecznościowe. I tam także trzeba prowadzić kampanię, tam także trzeba być obecnym.
Czyli jest łatwiej. Pan poseł siedzi sobie w pokoju, nawet dzielone tło, czyli można greenboxa zrobić i nadaje z domu, nie trzeba się ruszać.
No panie redaktorze, wczoraj wróciłem o 22:00, teraz jeszcze rzeczywiście nadaję z domu, ale za chwilę wyjeżdżam, jadę do Sokołowa Podlaskiego, później do Siedlec. robimy no, ze sztabem to, co możemy, to, co powinniśmy.
Czyli co, czyli uścisk dłoni to cały czas jest najlepsza reklamówka?
To jest najlepsza reklama, to jest najlepszy sposób, bezpośrednie spotkanie, rozmowa i zachęcanie do oddania głosu.
No dobrze, to teraz przejdźmy do poważniejszych tematów. Ten jest też bardzo poważny dla kandydatów, no chyba nawet najważniejszy, co jest bardziej skuteczne, ale nie wiem, czy dla Rzeczpospolitej z punktu widzenia ogólnego ta kampania, jaką ma dynamikę, czym się charakteryzuje? Jest brutalniejsza, ostrzejsza, bardziej merytoryczna? Jaka jest?
Panie redaktorze, z kampanii na kampanię w wolnej Polsce po 89 roku kampanie są coraz bardziej brutalne, są coraz bardziej agresywne, są coraz bardziej polaryzujące i między innymi dlatego Trzecia Droga wybrała to hasło dość kłótni do przodu. Staramy się w te spory bieżące w ostry sposób nie wchodzić, raczej proponować rozwiązania na przyszłość, raczej rozmawiać o tym, co można wspólnie razem zrobić, jak odbudować wspólnotę, a nie jak pogłębiać te rowy i jak dalej dzielić polskie społeczeństwo.
No ale to idzie trochę pod prąd, jak rozumiem, emocji. Bo emocje
trudno,
są takie,
no ale panie redaktorze, kiedyś musimy zatrzymać to szaleństwo, bo to są już nie tylko podzielone rodziny, ale to są podzielone miejscowości i to od razu widać. Nawet jeśli chodzi o możliwość udostępniania miejsc na tą reklamę wizerunkową. W jednych miejscowościach są za PiS-em, w innych miejscowościach są za Platformą, jeszcze w innych miejscowościach za PSL-em. I to od razu widać po odniesieniu ludzi, a więc ten podział, który także sprawia, że nierówny dostęp do mediów, do informacji, do dyskusji. To również powoduje, że dzisiaj o ważnych problemach nie możemy rozmawiać w sposób bezpośredni. Jeśli ludziom się tłumaczy chociażby kwestie 13, 14 emerytury, że mamy sytuację, w której włączenie składki zdrowotnej w podatek, a więc nieodliczanie od podatku, zabrało już nam co najmniej tą 13. Jeśli dołożymy do tego inflację, to nie mamy 14, czyli pozostajemy realnie przy tych samych pieniądzach, które były przed rzekomymi dobrodziejstwami rozdanymi obywatelom. Więc my tłumaczymy, że państwo powinno być tak zorganizowane, żeby obywatelom mniej zabierało i nie udawało łaski, że im coś daje.
To prawda, zauważyłem, że Trzecia Droga w tym IPSL w tej kampanii strasznie liberalni, żeście się stali. Pan kiedyś z liberałami walczył, a teraz jest pan w komitecie, który mówi: radź sobie sam, człowieku, my damy ci jakieś szanse.
Nie, panie redaktorze,
kto jest silniejszy, więcej wyszarpie.
Ja zwracam uwagę na to, że od 89 roku budowaliśmy państwo samorządowo-rządowe i że samorządy miały istotną rolę w rozwiązywaniu bieżących problemów. Sam przez 6 lat byłem wójtem, sam byłem 2 kadencje radnym, bo jedną kadencję w gminie, drugą kadencję w sejmiku województwa mazowieckiego i ja wiem, że wtedy mieliśmy zupełnie inny poziom dochodów i inne możliwości planowania naszych działań i naszych inwestycji. Dzisiaj dochody własne samorządu nie wystarczają na pokrycie potrzeb bieżących, chociażby związanych z opłatą administracji, już nie mówię o opłacie oświaty.
Tak się mówi, a Warszawa ma cały czas nadwyżkę budżetową, za zeszły rok miała chociażby. I Trzaskowski nie jest w stanie wydać więcej.
Panie redaktorze, no pięknie wygląda ta nadwyżka budżetowa w kasie i księgowo. Natomiast ile mamy deficytu pozabudżetowego? Ile mamy zadłużenia? W jakim tempie ono rośnie? Jeśli na przyszły rok planujemy 264 miliardy...
Ja mówię o budżecie Warszawy, nie z Polski, tylko Warszawy. Miasto Warszawa miało nadwyżkę i to...
Ale panie redaktorze, same miasto Warszawa jest zupełnie innym środowiskiem, bo tam jest zarejestrowanych wiele firm o zasięgu ogólnopolskim, które odprowadzają podatek od osób fizycznych i od osób prawnych do miasta stołecznego Warszawy i tak jak województwo mazowieckie, sejmik województwa mazowieckiego płaci tak zwane janosikowe z racji wyższych dochodów, tak również Warszawa tym janosikowym jest obciążana. Trzeba zmienić naprawdę, jeszcze raz przeanalizować sposób finansowania samorządów, bo nie może być tak, że jedne samorządy są bardzo bogate i stać się na wszystko, tak jak chociażby te samorządy, w których mamy kopalnie odkrywkowe.
Janosikowe chce zlikwidować. To dobry pomysł?
Słucham?
Janosikowe Platforma chce zlikwidować, żeby tam jest bogactwo, żeby ono zostawało, nie było dywersyfikowane po kraju.
Zamiast janosikowego można zmniejszyć udział w dochodach. z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. I to będzie to samo, co likwidacja.
Mamy to nagrane, to teraz bezpartyjni samorządowcy z burmistrzem Raczyńskim dopiero dadzą panu posłowi popalić.
Dziękuję bardzo. Już jedna pani na rzekome nagranie z panem się powoływała, cytując to nierzetelnie.
To prawda, pani poseł Siarkocka. No, o paszportach covidowych znana sprawa. Do mnie też doszła. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Dobrze, panie pośle, Marek Sawicki naszym gościem. A propos liberalizmu. Co pan myśli o polityce gospodarczej Leszka Balcerowicza?
Otóż, panie redaktorze, politykę Leszka Balcerowicza, zarówno jego pierwszy, jak i drugi plan, bardzo mocno wspierali dzisiejsi politycy rządzący. Bo przecież byli zarówno w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jak i później w rządzie także AWS-u.
Pana, czy pan popierał?
Oczywiście, że nie popierałem. Niech pan sobie przypomni udział w proteście z rolnikami przed Sejmem, gdzie uczestniczyłem w tym proteście w sposób aktywny, ja, poseł Kalinowski, sprzeciwiając się tej polityce. I byliśmy również w tym gronie polityków, którzy jasno określali, Balcerowicz musi odejść i ta polityka Balcerowicza była polityką zbyt agresywną na czasy, jakie przeżywaliśmy.
A teraz są czasy, kiedy warto Balcerowicza brać na listy, na sztandary. No, może nie samego, ale Ryszarda Petru. Wierny uczeń. No, kopia krew z krwi, kość z kości Leszka Balcerowicza razem z panem w komitecie. Ale się porobiło, co?
Otóż panu się tylko tak wydaje. Natomiast no, ja chcę się wyraźnie wydaje? Podkreślić, że jeśli tworzy się komitety koalicyjne, to ja jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego nie odpowiadam za kandydatów Szymona Hołowni. W ostatniej chwili były dosyć długie dyskusje na temat dwóch kandydatów, między innymi Ryszarda Petru i pana Dziambora, którego zgłaszało Polskie Stronnictwo Ludowe. W drodze kompromisu zgodziliśmy się, że jeden i drugi wystartuje z ostatniego miejsca w swoich okręgach wyborczych. No i tak to jest. Zobaczymy, jaki wynik osiągnie.
A zgadza pan się z jakimkolwiek poglądem ekonomicznym Ryszarda Petru?
Z wieloma się nie zgadzam, ale oczywiście w części, jeśli chodzi o wolność gospodarczą, o kwestie związane z podatkami dla przedsiębiorców, czy kwestie związane z przywróceniem odpisu składki zdrowotnej z powrotem do systemu podatkowego. Tak, z tym się zgadzam.
A z Dziamborem, Arturem, pan się zgadza w ekonomii?
W ekonomii w wielu wypadkach tak, zgadzamy się z Arturem Dziamborem.
Ostatni jego pogląd dla konkurencyjnej radiostacji, no ale zacytuję, RMF FM, Artur Dziambor powiedział, jestem za tym, żeby zlikwidować polityki społeczne, które prowadził PiS, w tym 500+. Mądra propozycja?
To tutaj, panie redaktorze, się nie zgadzam. Jasno określiliśmy jako PSL, że to, co dane, nie będzie zabrane, natomiast każda nowa waloryzacja, aktywizacja powinna być połączona z aktywnością gospodarczą, z aktywnością zatrudnieniową przynajmniej jednego członka rodziny.
Ale to pan poseł może źle komitet wybrał. Z Dziamborem pan się nie zgadza, z Petru pan się nie zgadza. To może pan powinien jakiś inny komitet znaleźć, bo tutaj co osoba, to pan się nie zgadza.
Coś mi się wydaje, panie redaktorze, że pan nie tego Sawickiego zaprosił do studia, bo myślę, że pan powinien mnie znać. Ja w polityce jestem od 30 lat i jeśli pan uważa, że to ja powinienem dobierać sobie komitety, to ja pana informuję. Od 30 lat nigdy nie zmieniałem żadnej formacji politycznej, mimo że wielu pana gości zakręciło sporo kółek politycznych. To... Ja mam dosyć sprecyzowane poglądy i gospodarcze, i społeczne, i także światopoglądowe. I oczywiście zmienia się otoczenie, nie zmienia się Sawicki.
Dobrze, to jest ładne hasło. Na billboard by trafiło, żeby zrobić kółko z kolei w naszej rozmowie. To jednak zanim przejdziemy do rolnictwa, bo potem naszym gościem będzie Janusz Wojciechowski, też kiedyś prezes PSR-u zresztą, więc rolnictwo będziemy kontynuować, ale jedno pytanie ekonomiczne. Dlaczego właściwie 800+ tylko dla pracujących?
Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, już kiedyś w innej stacji to tłumaczyłem. Waloryzacja z 500 na 800+ powinna dotyczyć tych, którzy są aktywni zawodowo, przynajmniej jeden z członków rodziny. Jeśli matka samotnie wychowuje dzieci, to także tej waloryzacji podlega. Chodzi o to, żeby praca w Polsce zaczęła się opłacać. Bo dzisiaj pracujący...
To hasło Donalda Tuska, naprawdę, żeby Marek Sawicki po Donaldzie Tusku powtarzał.
No więc panu powiem, że jest pan w błędzie. To hasło pierwsze ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz, a rzeczywiście Donald Tusk chętnie z wielu propozycji programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego korzysta. Ostatnio ogłosili razem chociażby z Kołodziejczakiem Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który Platforma Obywatelska zablokowała mi w rządzie w 2014 roku i którego ani w 2019, ani w 2021 roku nie chciał podjąć rząd Prawa i Sprawiedliwości, mimo że z Ardanowskim wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali i on się w 100% z takim funduszem zgadza. Więc ja rozumiem, że jeśli Donald Tusk coś powtórzy po nas, to on już jest autorem i to dla no wielu dobrze. Jest święte, ale nie sądziłem, że dla pana redaktora Jankowskiego jest to święte.
Nie, nie, absolutnie. Ja w ogóle mam taki daleki dystans do wszystkich polityków i za świętych ich nie uważam, nawet Donalda Tuska. Ale w Polsce praca się nie opłaca, naprawdę, bo patrzę na dane makrostatystyczne i choroba nigdy te losów w Polsce nie pracowało. Nigdy nie było tak niskiego bezrobocia. Aha.
No tu jeszcze panu dodam. Nigdy do Polski nie wpłynęło aż tylu imigrantów, żeby wspierać naszych pracodawców.
Na przykład.
Tylko ja panu powiem,
to co, to im wszystkim się, tym 17 milionom Polaków
tylko,
pracujących
tylko ja
się
panu,
nie opłaca?
Ja panu powiem, że w ciągu ostatniego roku 350 firm zawiesiło swoją działalność. 350 tysięcy firm.
Tysięcy.
110 tysięcy wyrejestrowało się, więc jeśli to się tak mocno opłaca i jest takie Eldorado, no to dobrze, no to rozumiem.
Pytanie, ile powstało, bo na tym, skoro pan masz wolnorynkowców na rynku, to ja panu muszę trochę szybko szkolnie z wolnorynkowej polityki zrobić, skoro pan ma Petru i Dziambora na listach. W tak jest w kapitalizmie, że firmy upadają, powstają nowe. To jest cyrkulacja.
Ale nie powstaje tyle, ile upadło. To jest jedna rzecz. A druga, Polska jest dzisiaj w ogonie państw, jeśli chodzi o poziom inwestycji w stosunku do PKB. 16,4%, nawet bracia Węgrzy mają już poziom około 27%. A przecież premier Morawiecki w słynnej strategii odpowiedzialnego rozwoju z 2016 roku, w tym słynnym SOR-ze, zapowiadał nam, żeby 20% w 2015 roku to jest słaby wskaźnik. On 25. doprowadzi do 25%.
To się zgadza, takie były założenia planu Morawieckiego. Marek Sewicz naszym gościem, na koniec to rolnictwo szybko omówmy. 14 września dziś, do jutra trwa embargo unijne na zboża z Ukrainy. Jak będzie dalej? Co się stanie dzisiaj, jutro z tym embargo? Jak pan myśli?
Otóż, panie redaktorze, to embargo nie jest na zboża. No, premier w swoim orędziu 3 razy skłamał. Embargo dotyczy tylko 2 zbóż. Kukurydzy i pszenicy i dotyczy nasion rzepaku i słonecznika, ale nie dotyczy już produktów przetworzonych. Poza tym to embargo dotyczy tylko tych 5 państw przygranicznych z Ukrainą. Opuszczając granicę celną, czy opuszczając obszar Rzeczpospolitej, trafia także na rynki Europy Zachodniej. A my jesteśmy dzisiaj znaczącym producentem żywności, bo w 35% eksportujemy to, co wyprodukujemy. W 80% ponad na rynek unijny. Więc jeśli tam się znajdują produkty ukraińskie, to nasze produkty tam nie docierają. Mało tego, przetworzone produkty rzepaku, czy słonecznika, czy pszenicy, czy nawet kukurydzy trafiają na polski rynek i one już embargiem nie są objęte. Ale jesteśmy za tym, nasi europarlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rolniczych byli także na debacie w Strasburgu. Jesteśmy za tym, żeby rzeczywiście komisarzowi Wojciechowskiemu się udało i żeby to embargo przynajmniej na te 4 produkty 15 września było jeszcze przedłużone. Ale przedłużone nie na 3 miesiące do końca roku, tylko co najmniej na 3 lata. Mało tego, dzisiaj oczekuję od komisarza Wojciechowskiego, że rozpoczniemy rozmowę o reformie wspólnej polityki rolnej, tak żeby nie ograniczać produkcji żywności w Europie, ale żeby Europa przejęła w części odpowiedzialność za wyżywienie tych regionów świata, w których żywności brakuje. Czyli musimy stworzyć pewne systemy wykupu żywności od rolników europejskich, kontrakty terminowe i sprzedawanie tego, wywożenie z funduszy unijnych i funduszy ONZ w obszary właśnie głodu Afryki, Bliskiego Wschodu, żeby ci imigranci za chlebem do nas nie płynęli.
To jeszcze dopytam tylko, skoro ma się udać panu komisarzowi Wojciechowskiemu, to kto jest po drugiej stronie? Z kim on się mierzy, jak pan myśli?
On się mierzy z całą Unią Europejską, bo nie jest żadną tajemnicą, że na przykład takim państwom jak Hiszpania, jak Włosi, jak Francja zależy na tym, żeby mieć dostęp do tańszej żywności. I obywatele oczywiście chcieliby taniej kupować, ale problem polega na tym, że zboże i produkty ukraińskie destabilizują cały rynek. I owszem, wydaje się, że to może być w interesie konsumenta na krótką metę, ale jeśli w wyniku tej ekspansji produktów ukraińskich produkcja żywności w Europie wygaśnie, to za chwilę, panie redaktorze, tych głodujących na świecie będzie więcej, a ceny żywności w Europie poszybują znowu w górę, więc czas najwyższy, żeby to uporządkować w odpowiedzialności za cały świat, a nie tylko patrząc na mały ogródek europejski.
Zastanawiam się, jaka jest możliwość PSL-u i Platformy. Razem jesteście w jednej rodzinie Europejskiej Partii Ludowej, z której wywodzi się pani komisarz. Czy to pan poseł nie jest kluczem do sukcesu, żeby przekonać panią Ursulę von der Leyen?
Wczoraj w jednej ze stacji zarzucił mi to właśnie minister Telus, że jestem członkiem Europejskiej Partii Ludowej, która w Europie wszystko może. To ja mu odpowiedziałem, wy macie najwięcej europarlamentarzystów polskich w Europie i jesteście we frakcji UKR, która nic nie może. To może zmieńcie frakcję, żebyście też coś mogli. Bo panie redaktorze, Parlament Europejski wyznacza kierunki, ale decyzje, dokumenty przygotowuje Komisja Europejska, a decyzję podejmuje Rada Europejska. W komisji mamy naszego Janusza Wojciechowskiego, polskiego komisarza do spraw rolnictwa, a w Radzie Unii Europejskiej mamy polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. I to oni tam dyskutują i to oni tam reprezentują polskie interesy, a nie tylko partie opozycyjne.
I to powiedział Marek Sawicki, któremu lepiej się rozmawia z Ardanowskim czy z Petru?
Nie rozumiem pytania.
No jakby pan się spotyka z jednym i z drugim, z którym pan ma więcej wspólnego, lepszy
otóż,
język.
Panie redaktorze, częściej spotykamy się z Ardanowskim, bo naturalnie byliśmy posłami i ja i on. Również współorganizowaliśmy Kongres Wsi Polskiej, Kongres Polska Wieś 21, już po raz drugi ze wszystkimi byłymi ministrami rolnictwa. Udało nam się usiąść przy jednym stole i w przyszłości rolnictwa rozmawiać w sposób normalny, bez kłótni, bez sporu. Więc siłą rzeczy w tym środowisku częściej się spotykamy. Ryszarda, Petru osobiście, indywidualnie widziałem ostatni raz chyba na konwencji w Katowicach, ale to widziałem z odległości, bo nawet nie było okazji porozmawiać.
I tak to jest w polityce. Marek Sawicki był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Lider trzeciej drogi w okręgu 18, czyli Ostrołęka Siedlce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:38. Trochę żeśmy się zagadali, a czeka pan komisarz, to nie dajmy mu długo czekać. Krótka piosenka. Widzę najkrótszą piosenkę. King Dude, to chyba tak się czyta, i zaraz wracamy do studia.
Muzyka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
I teraz już najwyższa pora na zapowiadaną rozmowę. Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14 września, dziś i jutro. To dwa dni, kiedy obowiązuje embargo na wwóz czterech zbóż z Ukrainy, czy produktów, czy nasion, również tych zbóż. Będzie przedłużenie, panie komisarzu, czy nie będzie tego embarga?
Wszystko wskazuje na to, że będzie. Została wykonana ogromna praca, żeby do tego przekonać. Wielka praca polskiego rządu, ale także moje wysiłki jako komisarza, myślę, że bardzo przybliżyły do podjęcia tej decyzji. Natomiast tego typu decyzje zapadają w ostatniej chwili. Decyzje dotyczą rynku, więc otwieranie czy zamykanie rynku to jest taka decyzja, której się zbyt wcześnie nie zapowiada, bo to czasem powoduje różne spekulacyjne praktyki handlowe, więc lepiej tego uniknąć.
Być może decyzja zapadła w ostatniej chwili, ale sygnalizowane przez wiele tygodni było inne rozwiązanie, że embargo zostanie zniesione. W którym momencie doszło do zwrotu i jakie są mechanizmy podejmowania no jednak dość istotnych decyzji dla Unii Europejskiej, panie komisarzu?
Panie redaktorze, ta decyzja była rzeczywiście, mówię tu najpierw o decyzji o wprowadzeniu tego embarga od 2 maja, potem przedłużenie od 5 czerwca. To były wyjątkowe decyzje w historii Unii w ogóle, dlatego że tego typu zakazy rynkowe, no po pierwsze są bardzo rzadko ustanawiane w Unii Europejskiej, embarga na przywóz jakichś towarów, a jeżeli już są wprowadzane, to na całe terytorium Unii, a nie na terytorium poszczególnych państw członkowskich, więc to był naprawdę precedens. On został zainicjowany przez działania Polski, skoordynowane z działaniami 5 innych krajów, bo rzeczywiście te kraje miały ogromny problem z importem ukraińskiego ziarna. Import rolny, ale to głównie ziarno było właśnie tych czterech rodzajów zbóż i nasion oleistych. To około 5 miliardów euro wartość tego dodatkowego importu, która trafiła właśnie tylko do tych państw. Ja pokazywałem na wielu forach, gdzie się uciera decyzja w tej sprawie, że to jest po pierwsze, że to jest bardzo duży problem, a po drugie, jak już wprowadziliśmy ten zakaz, że on bardzo dobrze działa, to znaczy ustabilizował sytuację rynkową w tych 5 krajach, w tym w Polsce. A z drugiej strony nie zaszkodził Ukrainie, dlatego że nawet zwiększył się eksport ziarna z Ukrainy przez te 5 państw, przez terytorium tych 5 państw. Nie ma innej drogi lądowej, tylko właśnie przez te kraje. Jeżeli zamknięte jest Morze Czarne, to wchodzi w grę tylko droga przez Rumunię głównie, bo tam najwięcej jest wysyłane, ale także przez Polskę, Węgry, Słowację, no już nawet nie Bułgarię, bo Bułgaria nie ma bezpośredniej granicy. Ale te kraje przyjmują na siebie największy ciężar i sytuacja w tych krajach ustabilizowała się. Natomiast Ukraina wysłała więcej zboża. To mniej więcej o 10% wzrósł ukraiński eksport właśnie tą drogą, bo on mniej więcej miesięcznie przed wprowadzeniem zakazu, analizowaliśmy dane z całego roku przed zakazem, to było mniej więcej 2 miliony 900 tysięcy ton, a po wprowadzeniu zakazu 3 miliony 200 tysięcy ton. Więc to, czemu można się dziwić, to tylko temu, dlaczego Ukraina tak bardzo się upiera, żeby tego zakazu nie przedłużać.
A dlaczego? Pan komisarz się dziwi, ja rozumiem, że to jest polityka, trzeba być taktowny, ale pan też jest politykiem przez wiele lat, nie tylko komisarzem, wcześniej aktywnym członkiem polskiego parlamentu, liderem jednej z polskich partii. Kiedyś pan komisarz był, no, postawa Kijowa nie przysparza sympatii w Polsce, pewnie w innych krajach ościennych również do Ukrainy, do jego rządu. Rządu, który walczy, prowadzi krwawą wojnę, wojnę o przetrwanie. A z drugiej strony no, eksport idzie. To pytanie, dlaczego? Dlaczego Kijów tak bardzo się upiera na zniesienie tego embarga?
Dlatego występując w Parlamencie Europejskim zwróciłem się publicznie, oficjalnie z trybuny Parlamentu Europejskiego do władz w Kijowie, żeby przemyślały swoje stanowisko, żeby nie forsowały braku zgody na przedłużenie zakazu, tylko wsparły ten zakaz, bo on przynosi dobre skutki. Natomiast alternatywą braku zakazu jest, są no to, co już deklarują niektóre państwa, w tym Polska w szczególności, że będą jednostronne zakazy importowe i że można się liczyć też z tym, co już też w przeszłości było, czyli jakieś protesty, blokady granic. Więc nikomu to nie jest potrzebne. Najlepiej jakby to spokojnie przedłużyć. Ja jeszcze, panie redaktorze, zaproponowałem drugie rozwiązanie, które jest jakby no, długofalowe już. To znaczy, żeby Ukraina dostała unijne fundusze na dopłaty do tranzytu, bo cały problem polega na tym, że Rumunia, główny szlak tranzytowy w tej chwili, no jest zapchana, krótko mówiąc, ukraińskim zbożem, nie jest w stanie eksportować więcej. To zboże z Ukrainy mogłoby wyjechać w całości drogami lądowymi do portów morskich. To jest w tej chwili Ukraina ma do wyeksportowania mniej więcej 4 700 000 ton. Więc w tej chwili to jest między 3, już było nawet powyżej w jednym z miesięcy, powyżej 4 milionów ton, tą drogą lądową właśnie wyeksportowane. Tylko trzeba ten eksport skierować w różne inne kierunki, no więc to może być przez Polskę, to może być przez Litwę, Łotwę, Kłajpeda, Ryga, czyli porty bałtyckie, ale to może być na przykład Chorwacja, a port w Rijece jest tutaj zdolny przyjąć spore ilości. No krótko mówiąc, to powinna być dostawa do portów, bo wtedy jest już w zasadzie pewność, że to popłynie raczej poza Unię Europejską, może do niektórych krajów Unii też, Hiszpania.
A właśnie, tu jest pytanie. Naszym gościem przed rozmową z panem komisarzem był Marek Sawicki, który wskazywał, że to embargo jest niewystarczające, bo właśnie między innymi te produkty tylko do tych 5 krajów, czyli Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii nie wpływa, ale może wpływać dalej i stamtąd wracać na rynek polski, albo inaczej też destabilizować po prostu, czy zapełniać rynek niemiecki, francuski, a Polska eksportuje dużo żywności, głównie na te rynki europejskie.
Panie redaktorze, no oczywiście, tylko to już raczej się handlowo nie opłaca, żeby najpierw zboże przez Polskę wieźć do Niemiec i następnie z Niemiec ją przywozić do Polski. Eksport, ten zakaz importu docelowego spełnił swoje zadanie. To był bardzo dobry ruch.
Dobrze, na polski rynek, ale ten drugi element, że zapełni rynki francuskie, niemieckie, hiszpańskie, tak, i wypchnie stamtąd naszą żywność? No,
słusznie pan o to zapytał. I to jest właśnie główna trudność w tej sprawie. To znaczy wprowadzenie zakazu nie jest witane z entuzjazmem w Europie. W pewnym momencie już chyba 19 państw było temu przeciwne oficjalnie, bo ministrowie rolnictwa tych krajów wyrazili takie stanowisko oficjalnie na piśmie. Więc tu trzeba było wykonać gigantyczną pracę i to jest praca, to są wielkie zasługi polskiego rządu, ale także no moje wysiłki jako komisarza, żeby jednak przekonać, że taki zakaz powinien być ustanowiony. Wie pan, jaki był główny argument, którego użyłem i który no, zrobił wrażenie, no to było to, że ten import, te dodatkowe 5 miliardów euro importu do tych 5 krajów, to jest takie porozumienie Mercosur z krajami Ameryki Południowej, które budzi bardzo wiele obaw w całej Europie. To rolnicy są no, bardzo tym przejęci, że to położy rolnictwo europejskie. Natomiast to porozumienie Mercosur to jest około 1,5 miliarda euro dodatkowego ujemnego bilansu handlowego, czyli de facto zwiększenie.
A tu mamy 5 miliardów, czyli 3,5 razy więcej.
Tam jest 1,5 miliarda.
Przy Mercosur, a tu jest 5.
A tu jest 5 miliardów do 5 krajów, w tym 2 miliardy do Polski. Takie były wyniki w 2022 roku. No i wtedy, kiedy to przedstawiłem, te dane, to ten opór się zmniejszył i myślę, że tu już nie będzie oporu przed dalszym przedłużeniem, ale panie redaktorze, pozytywnie trzeba do tego podejść i potrzebny jest eksport, dostarczenie tych towarów do portów morskich. To zboże musi dojechać. Wystarczy na mapę popatrzeć. Ukraina ma swoje tradycyjne rynki w Azji, gdzieś głęboko, Indonezja, Bangladesz, Egipt, więc to są te kierunki i to nie jest droga. Przez Polskę się tam nie jedzie. Nie, to nie jest ten kierunek, więc jeśli przez Polskę, to jest dodatkowy koszt dowiezienia do tych portów. Dłuższy dystans. W związku z tym cena tego zboża musi być wyższa i to jest niekonkurencyjne. klient jakiś tam powiedzmy w Indonezji, jak usłyszy, że ma kupować zboże transportowane taką daleką drogą, no to woli kupić rosyjskie zboże w promocji proponowane, więc takie są skutki tego. Więc w tej sytuacji potrzebny jest system dopłat do tranzytu, żeby to po prostu ekonomicznie się opłacało. Czyli Ukraina by musiała oczywiście to wszystko zorganizować, znaleźć sobie klientów, i wtedy mogłaby otrzymywać dopłaty do tranzytu i byłaby wtedy już gwarancja, że to zboże nie zostanie w żadnym z tych krajów i że trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. I to wcale nie jest taki wielki koszt. Ja przedstawiałem rachunek tej operacji. To jest w zależności od tego, do którego portu, to koszty są mniej więcej od 20 do 40 euro za tonę. Ta propozycja jest rozważana. To ona jest, myślę, że prędzej czy później trzeba, znaczy no, będzie ale przekonanie, że to jest jedyna droga.
Dziś albo jutro wystąpi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i zapowie, tak, przedłużamy embargo. Jak rozumiem, pan tego nie może powiedzieć, no bo to musi wypłynąć.
Nie mogę tego powiedzieć. Decyzja jest, no, będzie podjęta przed wygaśnieniem tego embarga. No, albo nie będzie, brak decyzji to znaczy, że embargo wygasa. Jeśli będzie decyzja, to znaczy, że embargo
ale
jest
jak rozumiem, pan
ale
sobie nie wyobraża, żeby tej decyzji o przedłużeniu nie było.
Panie redaktorze, no chaos będzie. Ja mówiłem o tym w Parlamencie Europejskim. No, nikt na tym nie skorzysta. No, najbardziej kraje te poradzą sobie. Oczywiście będą różne tutaj działania też. Trzeba to brać pod uwagę. No, handel, szlabany handlowe działają w dwie strony. Polska też eksportuje swoje produkty na Ukrainę. Mleczne w szczególności, mięso. Tu mamy bardzo duże nadwyżki handlowe, więc to lepiej uniknąć takich sytuacji, które prowokują działania retorsyjne. I dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby to był unijny zakaz, obejmujący tylko te produkty, które sprawiają taki problem. Choć są jeszcze inne. Ja na przykład zwracałem się jakby przedstawiłem potrzebę wprowadzenia takich restrykcji także jeśli chodzi o maliny, których wpływa zdecydowanie zbyt wiele na unijny rynek, w tym głównie do Polski.
Ale tu jest niestety taki czysto polski, bo to Polska jest nie to, że najwięcej z krajów, tylko my w ogóle najwięcej z całej Unii produkujemy malin, ponad 50% malin to jest Polski.
Większość produkcji malin to jest w Unii Europejskiej to są maliny polskie, a większość malin w Polsce to jest województwo lubelskie. No tak, to jest bardzo, bardzo
regionalny,
mocno zorganizowany, ale ważny i dlatego no, ja też podjąłem działania, żeby tę sprawę załatwić. Natomiast panie redaktorze, no wracając, bo to...
A to jeszcze jedno słowo jeszcze do Kijowa wróćmy w naszej rozmowie. Premier rządu ukraińskiego zapowiedział, że będzie pozywać Ukraina Polskę przed organy WTO. To jest w ogóle możliwe? Jaki to jest ruch i co to też świadczy o tych relacjach między Unią a Ukrainą?
Są arbitraże WTO, każdy się może do nich zgłaszać, ale te środki, znaczy argumenty po stronie tych i samej Komisji Europejskiej, tych pięciu państw są absolutnie no jednoznacznie świadczące na konieczność prowadzenia takich zakazów, więc myślę, że to nie tędy droga i mogę tylko żałować, że ze strony ukraińskiej no jest takie konfrontacyjne podejście, bo przecież chcemy wszyscy pomóc Ukrainie w tej sytuacji, w której ona jest. No, toczy heroiczną wojnę, trzeba jej pomagać, ale no pomagamy właśnie. No więc to, co Komisja Europejska zrobiła z inicjatywy polskiego rządu, za którą dziękuję, To, co zostało zrobione od 2 maja i ten zakaz, no to po prostu działa. Ukraina naprawdę nie cierpi z tego powodu.
A proszę jeszcze powiedzieć...
A nawet więcej powiem, panie redaktorze, że no ten handel przygraniczny, on był, co by nie powiedzieć, spekulacyjny. Legalny, ale spekulacyjny. On bazował na różnicy cen. Na tym, że w Ukrainie, przy zablokowanej wojną Ukrainie, to zboże staniało dramatycznie, bo nie było go jak sprzedać. I spekulacyjnie dokonywano tam zakupów tańszych, licząc na duże zyski. No taka jest rzeczywistość. Przecież Ukraina też nie przyjechała i siłą tych silosów w Polsce nie napełniła tych magazynów.
No ktoś po polskiej stronie musiał, ale nie wiemy teraz kto, bo Ministerstwo Rolnictwa nie opublikowało listy. Panie komisarzu, Janusz Wojciechowski naszym gościem, też jedno słowo o tej postawie polskiego rządu. Pan premier Mateusz Morawiecki mówił w ostatnich dniach, postawiliśmy ultimatum Komisji Europejskiej. Te słowa zrobiły wrażenie, czy raczej zniechęciły komisję do działania?
Panie redaktorze, no stanowcza postawa polskiego rządu jest zrozumiała w tej sprawie. Bo poparta faktami, najpierw to była właśnie ta skala ogromnego importu, który trzeba było zatrzymać, zwłaszcza w obszarze zbóż. A teraz no, są jasno na stole dowody, te, które ja przedstawiłem, że to dobrze działa i nikomu tu się nie dzieje krzywda, wręcz przeciwnie. No, lepiej działa cały system. Jeżeli skończyliśmy z tym przygranicznym, spekulacyjnym handlem, to niektórzy się skarżą, czy na przykład Niemcy, że no, to do nich z kolei to przejedzie. No tak, ale to się już rozchodzi po rynku europejskim szerzej, ale przede wszystkim, znaczy, i to jest istota tej mojej propozycji, którą przedstawiałem i na posiedzeniu Komisji Europejskiej, na piśmie ją złożyłem, na posiedzeniu Rady, znana jest ta propozycja, właśnie żeby skierować to ukraińskie zboże do portów morskich przy pomocy dopłat, bo inaczej się tego nie da zrobić. I to nie jest kwestia, tak jak się niektórym wydaje, bo słyszę takie zarzuty, a tam nie pilnowano tranzytu, te tranzyty gdzieś uciekały, tam chowały się. No nie, no nieprawda. Kto chciał tranzytować, to zawsze mógł to zrobić, no tylko że ten tranzyt się nie opłacał ekonomicznie. Po prostu to zboże tranzytowane na taką odległość było za drogie na rynku. No trzeba było pokryć, nabywca musiał pokryć koszty tego transportu, a on nie chciał pokrywać, bo to dla niego było za drogo. Miał ceny światowe zresztą spadły i to też nie jest wynik importu z Ukrainy. Niektórzy w Polsce, ja rozumiem, można to tak kojarzyć, że ceny zbóż spadły dramatycznie i to jest wynik tego importu. Nie, to się stało na rynkach światowych. To się na rynkach światowych dzieje.
Chociaż pewnie
panika, wzrosły ceny bardzo, bardzo wysoko, no a potem ta panika opadła już jakby no sytuacja wojenna się nie wiem jakiego słowa użyć, ale no wojna trwa, rynek jakoś tam się z tej paniki wyzwolił, więc nie brakuje żywności na świecie, dostawy są. Więc to jest przyczyną tego gwałtownego spadku cen. Nie sam ten import, no ale ten import z kolei powoduje trudności w sprzedaży dla rolników, więc szok rynkowy był ewidentny i trzeba było działać. I no najwcześniej, jak to było możliwe, to wprowadzony został ten zakaz, bo panie redaktorze, to się odbyło naprawdę po dużej batalii.
Prawnej i politycznej.
Niektórym się wydaje, że siada sobie komisarz za biurkiem, bierze długopis i wprowadza zakaz importu ziarna na rynek Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy kraje unijne miliony ton tego ziarna kupują, bo jest im potrzebne.
To jeszcze na koniec
folklor
polityczny. Panie komisarzu, Michał Kołodziejczak przyjechał do Brukseli, spotkał się z Ursulą von der Leyen, także z panem chciał porozmawiać na korytarzach. Jak pan tą akcję odczytuje Platformy Obywatelskiej?
Pomogła czy przeszkodziła? No mam nadzieję, że nie przeszkodzi, że w ostatniej chwili nie dowiemy się, że coś się w związku z tym wydarzyło, że zostanie to odebrane jako spektakl polityczny, który no, przeszkadza właściwie w podjęciu decyzji, ale nie, wróćmy do takiej poważnej oceny.
Ale to mogło przeszkodzić, ta akcja pana posła Halickiego, grupy polityków Platformy, którzy przywieźli i...
Nie, panie redaktorze, no to są spektakle polityczne, ja nie chcę tego komentować. Nie było, to znaczy przy pomocy zaczepek na korytarzu nie załatwia się spraw w Unii Europejskiej. No to są zbyt ważne sprawy, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że stanie ktoś, pociągnie kogoś za rękaw na korytarzu i w tym momencie załatwi decyzję o zamknięciu rynku dla pięciu państw albo jego otwarciu, no to się myli głęboko. No można krytycznie patrzeć na Unię Europejską w różnych aspektach, no ale to nie jest tak, że decyzje są podejmowane w oparciu, że ktoś kogoś tam za marynarkę złapał na korytarzu. No nie.
Panie komisarzu, wybiera godzina...
To jest długi proces i to jest duża praca. Pamiętajmy, Unia Europejska, wolny rynek i wspólny rynek jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, więc żeby coś zrobić, żeby interweniować na tym rynku i wprowadzać jakieś ograniczenia, no to jest naprawdę sytuacja no, bardzo nietypowa i dlatego wymaga bardzo dużej pracy.
Wyjątkowa.
Ja tę pracę wykonałem. Panie redaktorze, jeszcze jedno. 4 transze pomocy kryzysowej unijnej dla polskich rolników, 10 razy zgoda na pomoc publiczną dla polskich rolników. Największa w skali całej Unii pomoc, ponad 15 miliardów złotych. Największa historycznie, bo nigdy takiej nie było w Polsce i największa geograficznie, bo nigdy nie było takiej pomocy w całej Unii Europejskiej. Więc to są naprawdę bardzo duże działania. Żeby w ogóle ta pomoc była możliwa, to trzeba było walczyć o wpisanie rolnictwa w system tej pomocy, żeby zezwolić na to, że rolnictwo może taką pomoc otrzymywać. Więc jeżeli ktoś mówi, że w tej sprawie się nic nie robi, że rząd nic nie zrobił albo że polski komisarz nic nie zrobił, no to głupstwa opowiada, dlatego że to jest naprawdę ogromne i dobrze przeprowadzone działanie. Więc efektem tego jest stabilizacja, którą w tej chwili osiągnęliśmy. Oby tego nie zepsuć.
Już jakiś czas temu na krakowskim przedmieściu wybiły dzwona, wybiły godzinę 9. Panie komisarzu, Janusz Wojciechowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Miłego dnia życzę.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Jest 9:02. Najwyższa pora kończyć poranek wnet. Dziękuję Marcinowi Suchmielowi za realizację, Małgorzacie Kleszcz za wydawanie, Konradowi Tomaszewskiemu za obsługę wideo, Państwu za uwagę. Jutro poranek wnet poprowadzi Krzysztof Skowroński, a my usłyszymy się już dzisiaj o godzinie 9:10. Między innymi porozmawiamy o kryzysie na Lampedusie. Jeszcze jedno słowo, to apokalipsa, mówi proboszcz Lampeduzy. Teraz w hotspocie jest 6762 migrantów na 300 dostępnych miejsc. W porcie panuje chaos, kolejne łodzie przybywają non-stop. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Mediów właściwie brak. Media europejskie nie są tym zainteresowane, ale Radio Wnet jest zainteresowane. Dzisiaj będziemy o kryzysie nie tylko o polskiej kampanii, ale także o kryzysie migracyjnym mówić. Teraz czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry, 9:03 w tym wydaniu wiadomości. Embargo na ukraińskie zboże najprawdopodobniej zostanie przedłużone. Komentarze polityków. Donald Tusk może nie uznać wyników wyborów w przypadku przegranej oraz dziesiątki milionów sztuk pocisków z Korei Północnej może trafić do Rosji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Embargo na ukraińskie zboże zostanie najprawdopodobniej przedłużone. Dziwię się postawie Ukrainy, bo to działa na jej korzyść, mówił w poranku wnet komisarz unijny Janusz Wojciechowski.
Ja pokazywałem po pierwsze, że to jest bardzo duży problem, a po drugie, jak już wprowadziliśmy ten zakaz, że on bardzo dobrze działa, to znaczy ustabilizował sytuację rynkową w tych 5 krajach, w tym w Polsce, a z drugiej strony nie zaszkodził Ukrainie, dlatego że nawet zwiększył się eksport ziarna z Ukrainy przez te 5 państw, przez terytorium tych 5 państw, nie ma innej drogi lądowej, tylko właśnie przez te kraje. Natomiast Ukraina wysłała więcej zboża, to mniej więcej o 10% wzrósł ukraiński eksport właśnie tą drogą.
Mówił komisarz unijny Janusz Wojciechowski. Embargo obowiązuje do jutra, a na ten temat wypowiadał się również poseł PSL Marek Sawicki.
To embargo nie jest na zboża. No, premier w swoim orędziu 3 razy skłamał. Embargo dotyczy tylko 2 zbóż, kukurydzy i pszenicy, i dotyczy nasion rzepaku i słonecznika, ale nie dotyczy już produktów przetworzonych. Poza tym to embargo dotyczy tylko tych 5 państw przygranicznych z Ukrainą. Opuszczając granicę celną, czy opuszczając obszar Rzeczpospolitej, trafia także na rynki Europy Zachodniej.
Mówił poseł PSL Marek Sawicki. Wszystkie rozmowy na wnet.fm. Donald Tusk nie uzna wyników wyborów, jeśli wygra PiS, mówiła w poranku wnet redaktor tygodnika Wprost Joanna Miziołek.
Już jest taki robienie podłoża do tego, no bo usłyszeliśmy dopiero co na jednej z konwencji, która odbyła się w sobotę, że Rafał Trzaskowski został prezydentem tak naprawdę, a nie Andrzej Duda. Czyli już podważamy wynik wyborów prezydenckich. Myślę, że tak, że będzie. Oczywiście to będzie to wszystko. Tylko ja uważam, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie rządzić pełną kadencję, to Donald Tusk nie wytrzyma tego ciśnienia. Po prostu odejdzie z tej polskiej polityki.
Mówiła redaktor tygodnika Wprost Joanna Miziołek. Chargé d'affaires Rosji w Rumunii został w środę wezwany do MSZ w Bukareszcie w związku ze znalezieniem przy granicy z Ukrainą fragmentów drona, powiadomił rumuński resort dyplomacji. Podczas spotkania przedstawiciel MSZ Rumunii wyraził stanowczy protest w związku z naruszeniem przez Rosję przestrzeni powietrznej kraju. Wcześniej Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało o kolejnych fragmentach rosyjskiego drona znalezionych w okręgu Tulcza w delcie Dunaju. Zaapelowano też o poszanowanie nienaruszalności przestrzeni powietrznej Rumunii. Rząd w Bukareszcie początkowo stanowczo zaprzeczałby na terytorium Rumunii znaleziono szczątki rosyjskich bezzałogowców. W nocy z wtorku na środę, gdy trwał kolejny rosyjski atak dronów na Ukrainę, na terenach rumuńskich w delcie Dunaju do mieszkańców rozsyłane były po raz pierwszy ostrzeżenia alarmowe. Mieszkańcy byli wzywani do zachowania spokoju i ukrycia się w związku z możliwością spadania obiektów z powietrza. Japońska minister spraw zagranicznych Yoko Kamikawa ostrzegła przed pogwałceniem rezolucji ONZ dotyczących handlu bronią z północną Koreą. Kim Jong-un i Władimir Putin spotkali się na Dalekim Wschodzie Rosji. Według niepotwierdzonych informacji rozmowy dotyczyły sprzedaży północno-koreańskiej amunicji do Rosji. Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć sankcje na Koreę Północną, jeśli Pyongyang przekaże Rosji broń, oświadczył rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Podkreślił, że już samo to spotkanie świadczy o tym, jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę. Wojskom rosyjskim szczególnie brakuje amunicji artyleryjskiej. Pyongyang prawdopodobnie posiada dziesiątki milionów sztuk pocisków wyprodukowanych na bazie sowieckiej technologii. Gdyby Korea przekazała Rosji część tego arsenału, Moskwa otrzymałaby duże wsparcie w inwazji. Zrobiła pani z praworządności karykaturę, powiedział wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu eurodeputowany PiS Ryszard Legutko, biorąc udział w debacie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen po wygłoszeniu przez nią przemówienia o stanie Unii Europejskiej. Kiedy porównuję pani kolegium i poprzednie, widzę, że idziemy ku oligarchii. Zapominamy o tym, co jest zapisane w traktatach. KE wkracza w etap, gdzie staje się machiną, która stara się ingerować na poziomie polityk krajowych. Sama pani groziła wyborcom we Włoszech. Chcę tylko przypomnieć, że nie ma pani żadnych narzędzi, które pozwoliłyby na ingerowanie w demokratyczny proces w państwach członkowskich. Pan Łukaszenka ma takie narzędzia, pani ich nie ma, mówił profesor Legutko. Oprócz tego po raz kolejny zaapelował do von der Leyen o ujawnienie wszystkich informacji dotyczących negocjacji kontraktów na zakup szczepionek przeciwko COVID-19, w tym korespondencji SMS-owej prowadzonej przez szefową KE z prezesami koncernów farmaceutycznych.
Wiadomości wnet.
Prognoza pogody.
Dziś na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy grad. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, nad morzem chłodniej od 16 do 19.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Fernando Santos nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Wczoraj za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt z trenerem z Portugalii. Polski Związek Piłki Nożnej powiedział w specjalnym komunikacie, że 20 września, kiedy zostanie zwołany zarząd PZPN-u, najprawdopodobniej poznamy nazwisko nowego selekcjonera. Fernando Santos bardzo rozczarował stylem swojej pracy, postawą, a także tym, co przede wszystkim widzieliśmy. Mieliśmy na boisku 6 meczów, 3 porażki, wszystkie mecze wyjazdowe przegrane za kadencji Fernando Santosa. Jest to jedna z krótszych kadencji w całej historii polskiej piłki. Podobnie krótko miał na przykład Zbigniew Boniek. Teraz zagramy 12 października z Wyspami Owczymi, a później po 3 dniach rewanż na Stadionie Narodowym w Warszawie z Mołdawią. I na pewno wtedy już będzie nowy selekcjoner. Oczywiście odpowiednio wcześniej poznamy, kto może kandydować. Przede wszystkim wymieniana jest giełda nazwisk wokół polskich kandydatów. Absolutnie. Nikt już pewnie nie będzie próbował, by selekcjonerem został ktoś z zagranicy po tych ostatnich bardzo niefortunnych rzeczywiście kandydatach. A więc kto może teraz? Michał Probierz, a więc trener młodzieżówki, naturalny, można powiedzieć, taki kandydat Cezarego Kuleszy, gdyż razem pracowali ze sobą w Jagiellonii Białystok. Marek Papszun, oczywiście za sukcesy z Rakowem Częstochowa, za swoją charyzmę. Maciej Skorża, bardzo dobre wyniki z klubami, z polskimi klubami. Mistrzostwo Polski z Lechem ostatnio, a teraz dobra praca w Japonii. Adam Nawałka, który zadeklarował chęć powrotu i gotowość powrotu na stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Mówi się jeszcze ewentualnie o Janie Urbanie, obecnie trenerze Górnika Zabrze. Wokół tych nazwisk pewnie będzie bazował Polski Związek Piłki Nożnej, by wyłonić już selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Nikt po Fernandzie Santoszu oczywiście płakać nie zamierza. Same negatywne głosy, chociaż rzeczywiście także przewijają się takie, że jeśli odchodzi trener Fernando Santos, to za nim też powinna odejść pewna grupa piłkarzy, którzy po prostu grali w tej drużynie, którą on prowadził. I tutaj szczególnie zwraca się uwagę na tych piłkarzy, których już ta przygoda z reprezentacją powinna być dawno zakończona. Krychowiak, Grosicki. Są takie głosy, że może nawet trzeba zmienić kapitana, ale to oczywiście jest temat do dłuższej dyskusji. Nie ma takiego problemu. Polska siatkówka. Dziś o godzinie 18 w Rzymie zagramy ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. Ostatnie 3 mecze ze Słowenią były dla nas złe, bowiem przegrywaliśmy 3 razy. Ostatni raz 2 lata temu właśnie na etapie półfinału Mistrzostw Europy. Wszyscy nasi siatkarze mówią czas na rewanż. Kamil Semeniuk powiedział, Słowenia to bardzo dobry zespół, lepszy nawet niż Serbia. Serbowie mieli problem z przyjmowaniem zagrywki i my to wykorzystywaliśmy. Natomiast Słowenia nie ma słabych punktów, a więc mecz będzie wyrównany, mecz będzie na pewno bardzo intensywny. O godzinie 18 trzymajmy kciuki za polskich wspaniałych siatkarzy. W drugim półfinale Mistrzostw Europy Włosi zmierzą się z Francją. Finał, decydujące mecze w Rzymie, w stolicy Italii, a więc przenoszą się z Bari, z tego ciasnej hali, bo tak o tym mówili nasi siatkarze, do lepszego obiektu w Rzymie. Zakończył się turniej 6, memoriał legendarnego polskiego koszykarza, przedwcześnie zmarłego Adama Wójcika. Turniej, który odbywał się we Wrocławiu. Wygrywa ukraiński zespół SC Prometei we wczorajszym meczu ze Śląskiem Wrocław. Ukraińcy wygrali jednym punktem, 73-72. W innym spotkaniu Hapoel zdecydowanie wygrał z mistrzem polskim Kingiem Szczecin. Ostatecznie Prometei zwycięża. 6 memoriał Adama Wójcika, na drugim miejscu Hapoel Tel Aviv, 3 Śląsk, a 4 King Szczecin. Jeszcze jedna informacja ze świata Speedwaya. Sparta Wrocław zakontraktowała Conora Bailey'ego, młody Australijczyk. Zatem pojedzie w finale Ekstraligi z Motorem Lublin, a to w kontekście 3 kontuzjowanych zawodników Sparty. Tai Wolfenden, Maciej Janowski.